Ale ekran jeszcze z... Proszę. Dzięki. Witam serdecznie wszystkich Państwa radnych, którzy zdążyli na początek sesji i wszystkich gości sesji. Żadnego Pana Prezydenta przywitać nie mogę, bo nikogo jeszcze nie ma. Jest Pan Prezydent, to witam Pana Prezydenta w takim razie. I otwieram 61. sesję Rady Miasta Poznania, zwołaną na dzień dzisiejszy na godzinę 9. Obradować będziemy według dołączonego porządku dzisiejszej sesji. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego po otwarciu sesji, komunikaty. I w tym punkcie informuję Państwa, iż do Rady Miasta wpłynęła informacja na sesję Rady Miasta. Następujące informacje. Po pierwsze, wezwanie do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwaleniem i wejściem w życie uchwały Rady Miasta z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Morasko-Radojewo-Umultowo. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwaleniem i wejściem w życie uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Park Golfowy Poznań Krzyżowniki i prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na uchwałę Rady Miasta Poznania z 6 lipca 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Sołtysie i Przełowej w Poznaniu. Ponadto to na mocy zapisów statutowych informuję Państwa radnych, że w czwartym kwartale 2017 roku do Rady Miasta wpłynęło 6 skarg, przy czym do rozpatrzenia dwóch z nich Rada Miasta nie była organem właściwym. W jednym przypadku był to Prezydent Miasta Poznania, a w jednym Sąd Powszechny. Od poprzedniej sesji otrzymaliśmy 3 skargi i do rozpatrzenia z nich Rada nie była organem właściwym. Do rozpoznania jednej jest właściwy Samorządowe Ekologium Odwoławcze, w drugim przypadku Sąd Powszechny, w trzecim Sąd Administracyjny. Również na podstawie zapisów statutu, a w zasadzie załącznika do statutu, czyli regulaminu Rady Miasta, informuję, że od 1 października do 31 grudnia radni złożyli łącznie 144 interpelacje. Na 130 prezydent złożył odpowiedzi w terminie 21 dni, natomiast na 14 interpelacji jest w trakcie, odpowiedź jest w trakcie przygotowywania. Państwo ten materiał otrzymali w wersji elektronicznej łącznie z wykazem wszystkich interpelacji. Ponadto, jeśli chodzi o porządek dzisiejszej sesji, otrzymałem pismo od pana prezydenta Macieja Wdarskiego, że podjął decyzję o wycofaniu z biura rady, ale rozumiem, że w związku z tym również z porządku dzisiejszej sesji projektu uchwały numer 14, przepraszam, w punkcie 14, a numer jest PU 1234 w sprawie nadania ronda imieniem Dantego Alighieri. Więc ten projekt zostaje wycofany z dzisiejszego procedowania. Ponadto pan prezydent Mariusz Wiśniewski wycofuje z porządku dzisiejszej sesji projekt uchwały PU 1222, który dotyczy upoważnienia prezydenta miasta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie dofinansowania projektu modernizacja wraz z wyposażeniem zespołu szkół zawodowych nr 6 imienia Joachima Lelewela w Poznaniu. To jest projekt, punkt porządku sesji numer 28, czyli on też będzie, jest wycofany przez autora projektu uchwały. Jeszcze informacja, że sekretarzami dzisiejszej sesji są Państwo Radni Halina Owsianna i Mateusz Rozmiarek i udzielam głosu Pani Radnej Klaudii Strzeleckiej. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo.
To są komunikaty.
Chciałam prosić o dopisanie do dzisiejszego porządku obrad punktu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2018 rok. Proponuję, aby móc go ująć w punkcie 28. Tam, gdzie został wycofany jeden projekt z dzisiejszego porządku obrad. Dziękuję.
Ja zaproponuję, żeby to się nie pomyliło później, że to będzie 27a, czyli to będzie w tym miejscu w każdym razie. I nie tyle dopisanie, ile uzupełnienie w głosowaniu, tak? W związku z tym mamy projekt uchwały PU 1243/18. Proszę. A to dobrze, ale projekt jest. Czyli projekt uchwały PU 1243/18 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej z prośbą o umieszczenie w punkcie 27a. Pani Radna Halina Owsianna.
Panie Przewodniczący, ponieważ zgłosiłam na zakończenie komisji wątpliwości natury prawnej, chciałabym wyjaśnić, czy ten plan pracy był przyjęty zgodnie z prawem. Wolałabym, żeby pani przewodnicząca go dzisiaj nie wprowadzała do porządku obrad, bo tak naprawdę nie mamy jeszcze opinii prawnej, czy nie popełniliśmy błędu. Za chwilę 5 mamy sesję. Może byśmy poczekali do tego terminu, aż uzyskamy wszelkie wyjaśnienia. Taka jest moja propozycja. No nie wiem, czy pani przewodnicząca się przychyli. Przypominam, że o tym dyskutowaliśmy przed wyjściem. Dziękuję bardzo.
A na czym ma polegać wątpliwość prawna?
Musiałabym opowiedzieć przebieg komisji. Na poprzedniej komisji rewizyjnej, która dzisiaj była dokończeniem, punkt pierwszy był już przegłosowany i przyjęty program pracy komisji. I tak się stało, że na zakończenie tej komisji pod nieobecność wprowadzono powrót do punktu pierwszego i dodatkowo wprowadzenie dodatkowych punktów do planu pracy, ponieważ była między nami niezgodność. Przedłużyliśmy tą komisję na dzisiaj. I dzisiaj rozpoczęła się debata znowu punktu pierwszego, który tak naprawdę na poprzednim posiedzeniu był przegłosowany. Ja mam tutaj wątpliwości prawne, dlatego poprosiłam pani przewodnicząca, również się zgodziła. Jeszcze poproszono o rozszerzenie tego, czy dzisiaj zgodnie z prawem w ogóle głosowaliśmy to wszystko. Także moja propozycja jest taka, poczekajmy, niech się wypowiedzą prawnicy. 5, to jest raptem za 2 tygodnie, moglibyśmy wtedy mieć wszystkie wątpliwości, przepraszam, 6, wszystkie wątpliwości rozwiane. No myślę, że aż tak pilne to nie jest. Taka jest tutaj moja sugestia, ale proszę panią przewodniczącą o uzupełnienie mojej wypowiedzi.
Pani radna Klaudia Strzelecka, bardzo proszę.
Plan pracy komisji rewizyjnej musi zostać przyjęty przez Radę Miasta do końca stycznia. Więc jest to termin, którego przekroczyć nie możemy. A już tylko uzupełniając, nie wchodząc w szczegóły, dzisiaj został przegłosowany, dopiero dzisiaj, plan pracy komisji rewizyjnej w całości. I dzisiaj było dokończenie tego samego posiedzenia. Natomiast w ostatni wtorek zostały przyjęte jedynie 2 punkty do kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018, natomiast nie został przegłosowany w całości plan kontroli. Zostało to uczynione dopiero dzisiaj. Dziękuję.
Dziękuję. Jeszcze pani Halina Owsianna, tak? Ale był drugi głos za, więc... Dobrze, łamię procedurę, ale ponieważ był drugi głos za, to będzie drugi głos przeciw. I na tym kończymy. Ale tracimy czas teraz. Ta dyskusja jest zupełnie poza. Tak, notorycznie łamię procedurę. Pani radna Halina Owsianna.
Ja nadal mam duże wątpliwości, ponieważ punkt pierwszy został zrealizowany na samym początku komisji rewizyjnej. Na zakończenie, kiedy nie było niektórych radnych, pani przewodnicząca wróciła do punktu pierwszego na wniosek jednej z radnych. Ja mam tutaj duże wątpliwości. Ten plan był przegłosowany w wersji pierwotnej. I ja naprawdę bardzo proszę o opinię prawną na podstawie protokołu, który sporządzał nowy pan, przepraszam, nie wiem, kto nas obsługuje z nazwiska imienia, przepraszam, nie pamiętam tej osoby w tej chwili. Pan Wojciech, tak?
Dobrze, w tej chwili musimy rozstrzygnąć kwestię uzupełnienia porządku obrad o ten punkt. Rozumiem to w głosowaniu. Przypominam państwu radnym, że niezależnie od tego, kto przygotowuje projekt uchwały, plan pracy jest decyzją Rady Miasta, a nie komisji. W związku z tym decyzja Rady Miasta jest istotna w podjęciu tej decyzji. Poddaję pod głosowanie wniosek o uzupełnienie o punkt 27a, czyli projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2018 rok. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 23 za, 2 głosy przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada postanowiła o uzupełnieniu porządku o ten punkt. Pan radny Jan Słonowski zapisał się do głosu jeszcze.
Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem tylko sprostować tutaj to, co mówi pani radna Owsianna. Panie, nie było żadnego powrotu do punktu pierwszego, ponieważ punktem pierwszym było zakończenie kontroli.
Ale już rozstrzygnęliśmy tę sprawę.
Tak, ale ja się zgłosiłem przed głosowaniem. Dziękuję.
Pani radna Joanna Frankiewicz. Dziękuję. Czy jeszcze w punkcie komunikaty ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam punkt drugi komunikaty. Punkt trzeci oświadczenia. Chęć wygłoszenia oświadczeń w dniu dzisiejszym zgłosili Państwo radni Adam Pawlik, Klaudia Strzelecka, Michał Grześ, Lidia Dudziak, Małgorzata Dudzic-Biskupska, Marek Sternalski i Tomasz Wierzbicki. W tej kolejności będą Państwo się oświadczali. Najpierw pan radny Adam Pawlik.
Panowie prezydenci, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Muszę powiedzieć, że jest mi niezmiernie trudno dzisiaj występować, bo jest to dla mnie poważna sprawa, którą chcę Państwu przedstawić. Występuję przed Państwem dzisiaj jako przewodniczący doraźnej komisji do spraw powstania Parku Rataje i chciałbym, abyście Państwo traktowali moje wystąpienie dzisiaj nie w kategoriach politycznych, jakichkolwiek, tylko czysto ludzkich. Jak Państwo wiecie, od samego początku tej kadencji Rady Miasta, Rada Miasta powołała do życia doraźną komisję do spraw powstania Parku Rataje, która stara się jak najlepiej pracować, jak najlepiej współpracować z panem prezydentem przede wszystkim Wodarskim, panem prezydentem Wiśniewskim i ze wszystkimi podległymi jednostkami. Robi to po to oczywiście, żeby to marzenie mieszkańców Rataj sprzed wielu, wielu lat mogło dojść, zostać zrealizowane i dojść do skutku. Szanowni Państwo, trudno mi jest dzisiaj o tym wszystkim mówić, dlatego że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Mianowicie, żeby dobrze pracować, musi być dobra współpraca. I ta dobra współpraca na poziomie panów prezydentów jest praktycznie nienaganna. Na poziomie jednostek miejskich dobra lub bardzo dobra z jednym wyjątkiem. Z jednym wyjątkiem, lecz bardzo istotnym, bo myślę tutaj o spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie, która jest najważniejszym, jakby wydawałoby się, częścią całego procesu inwestycyjnego, bo odpowiada za całą inwestycję. Trudność komisji i przewodniczącego komisji we współpracy z tą spółką chyba jest personalna. Ona jest, wiąże się z relacjami z prezesem tej spółki, gdzie od samego początku na komisję zostały nałożone bardzo twarde rygory. Nie wolno nam się kontaktować z wykonawcą. Po jakimś czasie zakazano nam się kontaktować jako komisji bezpośrednio z pracownikami bezpośrednio odpowiadającymi za zadanie w PIM-ie. Ja jako przewodniczący mogę kontaktować się jedynie z prezesem spółki. No, każdy ma swój styl pracy. W jakiś sposób można to zrozumieć, przeboleć. Nie zawsze się trzeba z czymś zgadzać. Trzeba żyć dalej i pracować. No tylko, że ta współpraca przez ostatnie dwa lata, bo tak mniej więcej to ma miejsce, no nie jest nawet na poziomie dostatecznym. Ja rozumiem, że prezes spółki ma wiele zadań do realizacji, bo taka jest prawda. I właśnie dlatego, że ma tyle zadań, wydaje się, że nie jest na każdym etapie w stanie odpowiadać na pytania komisji czy też przewodniczącego komisji, bo po prostu ma bardzo dużo obowiązków bieżących i spraw. No ale to również w jakiś sposób staram się zrozumieć i pracować dalej. W ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach niestety ta nie najlepsza współpraca układa się coraz gorzej. Otóż widzicie Państwo tutaj na slajdzie zaproszenie na posiedzenie kolejnej doraźnej komisji. Dostaję odpowiedź, że ze względów tutaj opisanych nawet przedstawiciel spółki nie może pojawić się na pracach komisji. Prośba o przełożenie terminu posiedzenia komisji. No wydawałoby się, o co panu chodzi, panie przewodniczący. Naturalna sprawa, raz kiedyś może się zdarzyć. Chcę tylko zaznaczyć, że komisja składa się z 10 radnych. Komisji w Radzie Miasta jest bardzo dużo. I chociażby znalezienie terminu dla przewodniczącego, wolnego terminu do zwołania komisji, nie jest prostą sprawą. Ale z zasady, poprzez dobrą współpracę z władzą wykonawczą, to wszystko zawsze się udaje. Proszę Państwa, kolejne zaproszenie na posiedzenie komisji uzgodnione z prezesem PIM-u. Mieliśmy mieć wyjazdowe posiedzenie komisji, bo zajmujemy się ważną sprawą. Między innymi chcemy w parku Rataje zbudować coś niestandardowego, nieszablonowego, skansen Średzkiej Kolei Powiatowej. To ewenement, ponieważ nigdzie w kraju chyba nie ma skansenu, nawet tak może niewielkiego jak ten nasz, który powstanie, ale nie ma takiego skansenu w dużym mieście, w środku, w sercu dużego miasta. W Poznaniu będzie. Uważam to za wielki sukces i za wielki potencjał na przyszłość. Spotkanie umówione, wyjazdowe z panem prezesem. Dzień przed posiedzeniem komisji otrzymuję telefon od pana prezesa, że do tego niestety nie może dojść, bo okazało się, że firma, która ma przewozić, miała przewozić parowozy, nie może tego zrobić, bo był wypadek w Gnieźnie. No, obiektywna sprawa i w związku z tym w trybie nagłym służby, które miały być zaangażowane w przewożenie tego eksponatu, no musiały zająć się sprawami poważniejszymi w Gnieźnie. Kiedy poprosiłem o sprawozdanie, jakby pokazanie harmonogramu, jak to miało miejsce, okazuje się, że faktycznie wypadek w Gnieźnie był, ale miesiąc wcześniej. Spójrzcie Państwo na daty. Posiedzenie komisji było zwołane na 28 listopada. A wypadek w Gnieźnie miał miejsce 24 października. W związku z tym był cały miesiąc. Znaczy wiedzę o tym miał oczywiście tylko PIM. Komisja nie miała. Było wiadomo, że parowozu nie ma. Komisja była organizowana. W ostatniej chwili jest odwoływana. Podany powód, właśnie ten wypadek. Kolejne posiedzenie komisji grudniowe. Wysyłamy zaproszenie do wszystkich standardowo zapraszanych gości. Tylko jedna jednostka przesyła informację, że nie może przyjść, prosi o przełożenie komisji. Szanowni Państwo, w takim trybie trudno jest pracować i współpracować, szczególnie, że pracujemy na żywym organizmie na budowie. Na tej budowie dzieje się wiele rzeczy, lepszych czy gorszych, ale ostatnio nie najlepszych. Ja o tym wszystkim głośno nie mówię, bo nie chcę niepokoić mieszkańców, niepokoić mediów, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby osiągnąć cel w czerwcu. No ale jeśli nie ma współpracy ze strony wykonującego całe zadanie, to kiedy my mamy na te tematy rozmawiać? Kiedy mleko się wyleje? Ja przypominam, że jesienią ubiegłego roku została nasadzona zieleń w parku Rataje, która nawet przez fachowców została określona jako niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Jest za niska, zbyt skromna. Odpowiedź, że o tej porze roku lepszej zieleni nie da się kupić. Ale jeśli opis przedmiotu zamówienia mówi, że zieleń ma być taka, a nie inna, to firma odpowiadająca za to zadanie musi wiedzieć, kiedy taką zieleń można kupić, a kiedy nie należy jej kupować. Ale tutaj pola do dyskusji nie ma. W momencie, kiedy pojawiają się pytania, jest tylko krzyk ze strony PIM-u. Dalej. No nie jest tajemnicą, że jeśli chodzi o pozyskanie większości eksponatów do skansenu Śledzkiej Kolei Powiatowej, osobiście uczestniczyłem w tym, żeby pozyskać te eksponaty, czy to nieodpłatnie, czy to po cenie złomu. To jest i tak bardzo dobra oferta i udało się to wszystko pozyskać. Ale pozyskać to nie wszystko. Musimy wiedzieć, jak to ma wyglądać, jak ma być odrestaurowane, w jakich barwach, gdzie będzie stało. Takie sprawy szczegółowe. Oficjalnie doraźna komisja do spraw parku Rataje do dzisiaj nie dostała informacji, gdzie znajdują się te eksponaty. To z mediów dowiadujemy się, że eksponaty znajdują się już w Poznaniu, w Poznaniu, w Swarzędzu właściwie, w firmie, która ma wykonywać to zadanie. Mówię o tym wszystkim dlatego, że trudno jest prowadzić komisję i współodpowiadać za efekt końcowy całego zadania, kiedy komisji nie przekazuje się podstawowych informacji. Ale to wszystko byłoby jeszcze najmniej niepokojące, proszę Państwa, i to jest najtrudniejsza sprawa. Kiedyby nie doszło do tego, do czego doszło w zeszłym tygodniu w gabinecie pana prezydenta Wudarskiego. Kiedy pan prezydent otrzymał telefon i wyszedł z pokoju, prezes PIM-u zagroził mi, że jeśli nie przestanę na posiedzeniach komisji mówić źle o PIM-ie, o działaniach tej jednostki, to osobiście spowoduje duże problemy u mojego pracodawcy w stosunku do mnie. Nie powinienem się zachowywać tak, jak się zachowuję na komisji, bo będę cierpiał w swojej firmie z tego powodu. Proszę Państwa, uważam, że to są niedopuszczalne praktyki. Uważam, że nie wolno szantażować radnego, który stara się wykonywać pracę jak najlepiej potrafi. My się czasem możemy ze sobą nie zgadzać, ale jakieś zasady fair play powinny obowiązywać. Mówię to wszystko z dużym bólem tak naprawdę, bo takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, ale ja sobie nie mogę pozwolić na takie oskarżenia, na takie zastraszania. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby przedstawiciel jednostki organizacyjnej miasta Poznania nieustannie pokrzykiwał na mnie, jak tylko staram się zadawać pytania dotyczące realizowanego projektu i tego, czym ma się zajmować komisja, której przewodzę. Chciałbym podzielić się z tym Państwem i zaapelować do panów prezydentów przede wszystkim i do pana przewodniczącego, aby w tej sprawie, nad tą sprawą przede wszystkim wziąć szczególny nadzór. I prosiłbym o pomoc, bo efekt końcowy, jaki mamy osiągnąć w czerwcu tego roku, jest najważniejszy. Chcielibyśmy, wydaje się wszyscy, żeby ten projekt był zrealizowany jak najlepiej. Proszę Państwa, jest wiele spraw trudnych związanych z tą budową, o których ja nawet tutaj nie wspominam, bo nie chcę jakby niepokoić mieszkańców i wszystkich innych potencjalnych odbiorców. Z tego miejsca chcę szczególnie podziękować również panu prezydentowi Wudarskiemu, który stara się jak najlepiej współpracować z komisją i faktycznie uznaje, że tak jest. Jeszcze raz dziękuję bardzo, że państwo mnie wysłuchaliście i bardzo bym prosił panów prezydentów o to, aby w tej sprawie współpraca układała się co najmniej na poziomie dobrym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Drugie oświadczenie przedstawi pani radna Klaudia Strzelecka.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo, Od kilku tygodni do opinii publicznej docierają sygnały o ustanowieniu bezpłatnej komunikacji dla dzieci do lat 18, ale nie dla wszystkich, jedynie dla dzieci najbiedniejszych. Nasz klub, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, uważa, że jest to uchwała niepełna, uchwała, która zamiast być uchwałą społeczną i przyzwyczajać najmłodszych do komunikacji miejskiej, staje się uchwałą socjalną. Naszym zdaniem istnieje potrzeba uczenia korzystania z komunikacji publicznej i w związku z powyższym składam poprawkę, która daje równe szanse wszystkim dzieciom do korzystania z komunikacji publicznej w Poznaniu. Jest to projekt uchwały, który pierwotnie został złożony przez radnych Zjednoczonej Lewicy. I w związku z tym mam nadzieję, że tę poprawkę poprą. Mam również nadzieję, że radni klubu Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego zagłosują za rozwiązaniami prospołecznymi, a nie jedynie socjalnymi. Co głosowanie będzie trochę sprawdzam dla działań Zjednoczonej Lewicy. Czy postulaty, które głosicie, są tylko postulatami do głoszenia? Czy też faktycznie zależy wam na wprowadzaniu dobrych uchwał? To był dobry projekt. I dzięki naszym wspólnym głosom może zostać przyjęty. Nie bójcie się państwo radnych Platformy. Bez nich też można wprowadzać dobre rozwiązania transportowe. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejne oświadczenie przedstawi pan radny Michał Grześ. Ale to proszę przy projekcie uchwały wtedy.
Szanowni Państwo, krótko. Od wielu lat w okresie zimy zwracam uwagę na potrzeby miasta związane z bezdomnymi. Pan wiceprezydent Solarski i prezydent Jaśkowiak z uporem maniaków uważają, że wszystkie potrzeby dla bezdomnych zostały w mieście zrealizowane. Brakuje im tylko kąpieli, a więc taką wisienką na torcie ma być łaźnia, która będzie myła bezdomnych. Natomiast od pewnego czasu staram się powiedzieć, że potrzebne jest miejsce ogrzewalnia przy dworcu kolejowym w Poznaniu. 50 miejsc za koszt prawie hotelu Hilton na Krańcowej nie rozwiązało problemu, więc stworzyło nowe problemy. Nie mówiąc o tym, że ci, którzy nie są tam przyjmowani, no nocują w pobliskich posesjach, ale to już jest osobny rozdział. Natomiast tak jak wykazywałem w latach ubiegłych, za pieniądze przeznaczone na ogrzewanie na Krańcowej można było stworzyć w stałej hali ZNTK przy dworcu kolejowym rzeczywiście ogrzewanie dla każdego, kto chce się ogrzać. Różne były tłumaczenia, no ale siłą rzeczy takiej hali nie ma. W związku z tym bezdomni sobie taką halę znaleźli. Znaleźli sobie dworzec główny w Poznaniu. Media już alarmują, że na dworcu są wielkie ilości bezdomnych, którzy po prostu tam nocują, bo nie mają gdzie i nie ma się co dziwić. To samo jest na dworcu na ratajach MPK. Miasto nie stworzyło żadnej alternatywy. No i dzisiaj wizytówką miasta Poznania jest dworzec kolejowy, nowy, może niezbyt wszystkim się podobający, ale mimo wszystko nowoczesny dworzec na miarę mimo wszystko miasta Poznania, w którym zalegają bezdomni, którzy nie mają się gdzie podziać. Czy półmilionowe miasto w Polsce, niebiedne miasto, nie stać na to, żeby zrobić miejsce alternatywne poza halą dworca, tak zwanym chlebakiem dla bezdomnych, 50 miejsc na Krańcowej, no okazało się, że jest to, panie prezydencie, za mała ilość miejsc. Wielokrotnie powtarzam, nie wszyscy są chętni do tego, żeby się wykąpać, nie wszyscy są chętni do tego, żeby skorzystać z ogrzewalni, nawet jeśli w tak tego typu jak na Krańcowej, nawet jeśli byłaby nieograniczona ilość miejsc, ale przypominam, tam jest góra 50, reszty się nie przyjmuje, ale nie ma tego miejsca, gdzie może ten bezdomny, który chce nadal być niezależnym bezdomnym, ale potrzebuje tylko ciepłego miejsca, bo nawet jedzenie sobie zdobywa, takiego miejsca w pobliżu dworca kolejowego nie ma. Musi być takie miejsce i prędzej czy później ktoś w tym mieście powinien do tego dojrzeć, że jest potrzebne miejsce do ogrzania się przy dworcu kolejowym jako alternatywa dla hali dworcowej. Każdy, kto pierwsze wrażenie z miastem Poznań odbywa się poprzez dworzec kolejowy. Ludzie przyjeżdżają do Poznania i widzą miasto Poznań, w której hali dworcowej zalegają bezdomni. Ja nie wspomnę o zapachu, nie wspomnę o innych niedogodnościach dla tych, którzy do Poznania przebywają, ale takie jest wrażenie miasta Poznania. Panie prezydencie, myślę, że trzeba zacząć działać w tym kierunku, żeby znaleźć alternatywę w pobliżu dworca kolejowego dla osób, które chcą się po prostu ogrzać i ewentualnie wypić ciepłą herbatę, czy tyle miasto Poznań stać. Ja wyliczałem koszty przystosowania takiej hali nawet z łóżkami takimi składanymi, z ogrzewaniem gazowym w formie nagrzewaczy. Jeszcze każdy by dostał bułkę, dostałby herbatę i koszt był taki jak ogrzewalni na Krańcowej. A więc nie są to, jak ogrzewalnia na Krańcowej według pana prezydenta jest tania, to według pana prezydenta nie powinny być to duże koszty. Ja przypominam, że w Poznaniu przed wojną mieliśmy dużą ogrzewalnię na Zawadach. Oczywiście wtedy były też inne warunki przebywania bezdomne w takich miejscach, ponieważ tam jeden z wielkich zapaśników z kijem pilnował porządku i był porządek. No dzisiaj są inne czasy, ale była taka ogrzewalnia. My w Poznaniu dzisiaj nie wiem, jaką mamy politykę wobec osób bezdomnych, ale nie może być tak, że wizytówka miasta Poznania jest schroniskiem dla osób, które chcą się ogrzać. I nie chodzi o to, żeby wyrzucać tych ludzi na mróz, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby znaleźć alternatywę. I ja myślę, że te osoby spokojnie wolałyby nie być na widoku, tak jak są na dworcu, tylko spokojnie być w miejscu dla nich przeznaczonym, który byłby przede wszystkim miejscem ciepłym, ale też myślę, że stać miasto na to, żeby zafundować herbatę czy jakąś bułkę. I cały czas apeluję o znalezienie takiego miejsca w pobliżu dworca kolejowego. Nie uciekniemy od tego. Nie uciekniemy. Albo będziemy mieli taką wizytówkę miasta, jak już dzisiaj możemy w mediach przeczytać, jak ona wygląda, albo będziemy normalnym miastem, gdzie będzie miejsce dla osób, które chcą się ogrzać. I dla wszystkich osób, a nie dla wybranych pierwszych 50, którzy przybędą na Krańcową i tych, którzy chcą się wykąpać, chcą być tam w jakiś sposób uświadamiani, że złe życie prowadzą, to jest Krańcowa. Ale dla kogoś, kto nie chce zmienić życia, a chce się ogrzać, a nie chcemy, żeby zamarzł, musi takie miejsce powstać i to dla osób, bez względu na ilość tych osób, które chcą się ogrzać. I oto do pana prezydenta po raz kolejny apeluję, bo co roku zimą mamy identyczną sytuację. Ja już nie wspomnę o komunikacji miejskiej, ja wspomnę tylko o tym, że wizytówka XXI wieku miasta Poznania, co można było niedawno przeczytać na forum w e-Poznań na przykład, wygląda tak, jak wygląda. Miasto Poznań wygląda tak, jak wygląda. I to jest straszne, bo tak wszyscy odbierają nasze miasto i wysiadając z pociągu, nie wiem, czy mają dalszą ochotę zwiedzać miasto Poznań, widząc to, co jest w chlebaku. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak, kolejne oświadczenie.
Szkoda, że nie ma pana prezydenta Jaśkowiaka, bo właściwie to jest do niego informacja. No ale cóż, myślę, że będzie to... No szkoda. No akurat dzisiaj jest sesja urlop? Aha, no to przed feriami. W takim razie prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak kilka dni temu wrzucił na portal społecznościowy informację, jakoby posłowie PiS z Poznania nie dotrzymali obietnicy i głosowali przeciwko budowie szpitala na Grunwaldzie, chociaż wcześniej deklarowali poparcie w liście intencyjnym. Więc albo prezydent Jacek Jaśkowiak nie doczytał, albo został wprowadzony w błąd przez swoich, albo po prostu mówił nieprawdę. Ponieważ informacja ta nie dawała mi spokoju, postanowiłam dokładnie sprawdzić, dowiedzieć się, jak sprawa się miała i jak to naprawdę było. Dlatego należą się panu prezydentowi wyjaśnienia. Posłowie PO zgłosili poprawkę do budżetu państwa na 2018 rok celem przeznaczenia kwoty 100 milionów złotych, jak to określili, pierwszy etap budowy zintegrowanego Szpitala Klinicznego Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Trzeba najpierw przypomnieć, że budżet państwa obejmuje roczne wydatki jednostek rządowych i podległych rządowi oraz z mocy ustaw finansowanych z tego budżetu. To wydatki, które będą ponoszone w trakcie danego roku kalendarzowego i tylko w tym okresie. Nie ma więc sensu zgłaszania wydatków, o których z góry wiadomo, że nie będzie można ich ponieść w takim przedziale czasowym. Zaawansowanie prac nad wymienioną wyżej inwestycją jest na razie ograniczone. Inwestor nie dysponuje szczegółowym studium wykonalności, nie opracował szczegółowego kosztorysu, oczywiście nie dysponuje niezbędnymi pozwoleniami, w tym nie ma tak zwanej decyzji środowiskowej, nie mówiąc o decyzji pozwolenia na budowę. Nie ma więc żadnych szans na to, by inwestycja ta mogła się rozpocząć w 2018 roku. Tym samym zgłoszenie przez posłów PO wymienionej na wstępie poprawki było bezprzedmiotowe i miało charakter wyłącznie propagandowy. W ślad za nimi nieprzychylną dla posłów PiS propagandę przechwyciła poznański dodatek Gazety Wyborczej. Trzeba wyjaśnić, że poznański zintegrowany szpital kliniczny ma zastąpić 2 lub 3 istniejące dotąd szpitale kliniczne. Wtedy zlikwidowane zostaną szpitale przy ulicy Długiej, ulicy Przybyszewskiego oraz prawdopodobnie szpital ortopedyczny. To będzie duże przedsięwzięcie techniczno-technologiczne, a jego koszt to wydatek rzędu 1 miliard złotych. Tym samym musi być on objęte programem państwowych inwestycji wieloletnich w ochronie zdrowia. Wpisanie danego przedsięwzięcia do takiego programu poprzedzone jest długotrwałą procedurą przygotowawczą. Z powodów oczywistych inwestycje wieloletnie łączące się z wieloletnim zobowiązaniem państwa do ich finansowania muszą być odpowiednio zweryfikowane. W odniesieniu do zintegrowanego szpitala klinicznego przygotowania te nie są zakończone, zatem inwestycja ta nie mogła się znaleźć na liście inwestycji wieloletnich. Tym samym roczne koszty jej finansowania, które zresztą w pierwszym roku będą grubo mniejsze niż 100 milionów złotych, nie mogły być wpisane do budżetu państwa na 2018 rok. Biorąc to wszystko pod uwagę, propagandowa poprawka posłów PO musiała zostać odrzucona. Przy okazji kilka dodatkowych wyjaśnień. Dopiero obecny rektor Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego, urzędujący od września 2016 roku, zrezygnował z poprzedniego księżycowego pomysłu inwestycyjnego i zdecydował się na zintegrowanie dwóch, trzech szpitali klinicznych. Nawiasem mówiąc, do zrealizowania tego pomysłu przekonywał go poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Tadeusz Dziuba, który w tej sprawie od początku współdziała z władzami Poznańskiej Uczelni Medycznej. Zintegrowanie poznańskich szpitali klinicznych popiera kilkudziesięciu posłów, w tym oczywiście posłowie z Wielkopolski. Cały 2017 rok trwały prace przygotowawcze. Opracowano m.in. wstępną koncepcję architektoniczno-użytkową i wstępny kosztorys. Inwestycje dwukrotnie poddano ocenie zobiektywizowanej w ramach procedury pod kryptonimem IWOŚ, instrument oceny wieloletnich inwestycji służby zdrowia. Dokonano odpowiedniego zgłoszenia, przekazując wstępną dokumentację ministrowi zdrowia i ministrowi rozwoju. W tych dniach wpłynie zgłoszenie do ministra finansów. Według prognozy wpis na listę inwestycji wieloletnich w ochronie zdrowia nastąpi wraz z opracowaniem budżetu na 2019 rok, czyli zapewne jesienią bieżącego roku. Inwestycja będzie wykonywana około 7 lat, ale poszczególne moduły zintegrowanego szpitala będą oddawane sukcesywnie. Bez wątpienia jest to inwestycja kluczowa dla Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zaawansowanie techniki i technologii medycznej oraz wiążące się z tym koszty wymuszają zintegrowanie zespołów ludzkich i inwestycji. Utrzymanie rozproszenia bowiem skutkować będzie lawinowym narastaniem kosztów i jednocześnie lawinowym wzrostem trudności w implementowaniu nowoczesnej techniki i technologii. Do tego dochodzi kwestia wyeksploatowania obiektów, w których usytuowane są wyżej wymienione trzy szpitale. Dlatego konieczne jest integrowanie ich w jedną jednostkę umieszczoną w nowym, nowoczesnym obiekcie, w którym zainstalowane będą nowoczesne wyposażenia. Takie właśnie są plany i perspektywy dotyczące zintegrowania poznańskich szpitali klinicznych w Poznaniu. Dziękuję.
Dziękuję. Pani Małgorzata Dudzic-Biskupska zrezygnowała z oświadczenia. Pana Marka Sternalskiego nie ma na sali. Pan Tomasz Wierzbicki, bardzo proszę.
Szanowny Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Panowie Radni. W imieniu mieszkańców Rataj, który reprezentuje pan Lesław Rachwał oraz Stowarzyszenia Prawo do Miasta, zwracamy się do was z prośbą i wnioskiem o podjęcie stosownych działań zmierzających do godnego uczczenia setnej rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w sposób szczególny i unikatowy. Wnosimy w tym wniosku, który do państwa skierowaliśmy, on tutaj jest także poparty podpisami mieszkańców, które zostaną przekazane, o uczczenie tego stulecia Powstania Wielkopolskiego oraz odzyskanie niepodległości poprzez posadzenie w realizowanym Parku Rataje pamiątki szczególnej i trwałej w postaci Alei Drzew Niepodległości złożonej ze 100 dorodnych, wysokopiennych drzew. Aleja tych drzew powinna być złożona z gatunków długowiecznych, trwałych i dorodnych dębów, wykonana w miejscu godnym, odpowiednio reprezentacyjnym. Byłoby to szczególnie wskazane, aby aleja tych drzew przylegała bezpośrednio do sąsiedniej ulicy, której patronem jest współtwórca odzyskanej przez 100 lat niepodległości, do ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przedsięwzięcie to w całości powinno być zrealizowane pod koniec roku jesienią pomiędzy 11 listopada a 27 grudnia. Przedsięwzięcie takie wpisywałoby się w sposób szczególny w ogólnokrajowe obchody tej doniosłej rocznicy. Według naszej wiedzy nie ma obiektywnych przeszkód w postaci braku miejsca, czasu lub funduszy, aby taki projekt zrealizować. Pod tym projektem podpisało się już ponad 300 mieszkańców. Nadal są zbierane podpisy, które zostaną złożone do Biura Rady Miasta oraz do Prezydenta Miasta. Bardzo prosimy Pana Prezydenta o objęcie honorowym patronem tego przedsięwzięcia i nadanie mu szczególnej, priorytetowej, stosownej do setnej rocznicy rangi w naszym mieście.
Pragnę tylko dodać, że oryginały podpisów wraz z pismem przewodnim są w biurze podawczym zarówno do Panów Prezydentów, jak i do Pana Przewodniczącego. Dziękuję.
To były wszystkie oświadczenia, które Państwo chcieli wygłosić. Zatem zamykam punkt trzeci. Wiem, że Pani Radna Ewa Emility chciała wniosek formalny przedstawić. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący. Chciałam prosić o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 1250 w sprawie skargi na działanie Zarządu Osiedla oraz Prezydium Rady Osiedla Kiekrz w Poznaniu. Gdyby Pan Przewodniczący zechciał
w jakim miejscu
punkt,
to zrobić?
Myślę, że pod koniec, przed wolnymi głosami, wnioskami będzie.
31A.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Czyli skarga opracowana i do rozpatrzenia przez Radę Miasta, przez Komisję Samorządową. Czy jest głos przeciw? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem porządku o punkt 31A? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Jeszcze jeden. Dziękuję. Proszę o wynik. 21 głosów za, 0 przeciw. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Rada zdecydowała się na uzupełnienie porządku o punkt 31A. A my przystępujemy do punktu 4 projektu uchwały PU 1212/17 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Armii Krajowej w Poznaniu. Pani dyrektor Elżbieta Janus przedstawi projekt uchwały.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panowie Prezydenci. Na sesji grudniowej Rada Miasta przyjęła uwagę do planu miejscowego, do projektu planu miejscowego osiedle Armii Krajowej. Uwaga ta dotyczyła terenu, który w projekcie planu był przewidziany pod zieleń wraz z funkcją sportowo-rekreacyjną. Była tam przewidziana możliwość budowy hali sportowej. Natomiast uwaga mówiła o tym, żeby teren ten przeznaczyć wyłącznie na zieleń i bez dopuszczenia kubatury na tym terenie. W związku z uwzględnieniem przez Radę Miasta tej uwagi konieczne jest ponowienie procedury i właśnie ten projekt uchwały, który dzisiaj przedstawiam, dotyczy tej czynności. Ten projekt uchwały jest złożony do Biura Rady wraz z autopoprawką, która dotyczy podstawy prawnej. Tak więc proszę Państwa Radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 8 za, 1 wstrzymujący. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw? Przepraszam. Proszę cofnąć, bo w ostatniej chwili rzutem na taśmę zgłosił się pan radny Adam Pawlik. Bardzo proszę.
Panowie Prezydenci, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, procedujemy punkt dotyczący planu zagospodarowania projektu, planu zagospodarowania miejscowego, planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Armii Krajowej w Poznaniu. To jest dzisiejszy punkt, jest konsekwencją naszego jako Rady głosowania kilka miesięcy temu, kiedy to pan prezydent skierował projekt uchwały do Rady Miasta Poznania z rozpatrywanymi przez siebie uwagami i nie uznał uwagi zgłaszanej przez mieszkańców, popartej bodajże 2000 podpisów, czy też 2000 chyba podpisów. Ostatecznie Rada przychyliła się do głosu mieszkańców i uznała zgłaszane w właściwym trybie te uwagi. I w związku z tym dzisiaj głosujemy jakby ponowne wyłożenie. Ponowne wyłożenie, które ma polegać na tym, że mieszkańcy będą się odnosić od nowa do tego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale już z funkcją zieloną w tym obecnym, na obecnym terenie zielonym, gdzie pan prezydent proponował ZP łamane przez US, czyli chciał, abyśmy docelowo widzieli tam halę sportową z basenem. Na to kategorycznie nie zgadzali się mieszkańcy, w związku z czym Wysoka Rada przychyliła się do ich głosu i dzisiaj zgodnie z procedurą musimy w sensie takim formalnym kontynuować tą kwestię i o to Wysoką Radę bardzo proszę, abyśmy przychylili się do głosu mieszkańców i potwierdzili w swoim głosowaniu dzisiejszym to, o czym rozmawialiśmy kilka miesięcy temu. Dziękuję bardzo.
W takim razie wzmocnienie tą zachętą, przystępujemy do głosowania. Proszę o głosowanie. Pana radnego Różańskiego również proszę o głosowanie. Wszyscy zagłosowali? Proszę o podanie wyniku. 28 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Zachęta była skuteczna. Zamykam punkt 4 porządku dzisiejszej sesji. I nim przystąpimy do całego bloku rzeczy nazewniczych, ja chciałbym Państwa prosić o uzupełnienie porządku o jeszcze jeden projekt uchwały. To jest projekt uchwały 1251/18 dotyczący zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta Poznania. I chciałbym, ponieważ to jest okazja, żeby Państwo mogli się też ewentualnie do tego odnieść, więc nie chcę tego robić od razu, tylko zaproponuję jako punkt 22a. Wniosek jest na razie jeden. Pan radny Hubert Świątkowski chce z jednej do drugiej komisji się przenieść i to jest powód przygotowania tego projektu uchwały. Natomiast Państwa proszę o zastanowienie, czy jest głos przeciwny w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Wniosek o uzupełnienie o punkt 22a, czyli projekt uchwały PU 1251. Zmiana w składach stałych Komisji Rady Miasta. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o wynik. 26 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada zgodziła się na to uzupełnienie, a głos oddaję w punkcie 5 panu dyrektorowi Andrzejowi Krygierowi. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado. Zaczynam dzisiejsze prezentacje od projektu uchwały w sprawie nazwania ulicy imieniem księdza Bolesława Sulka. Jesteśmy w tej sprawie na Śródce, w pobliżu, w którym się znajduje instytucja zajmująca się głuchoniemymi. W planie miejscowym jest określona droga publiczna i na wniosek Polskiego Towarzystwa Głuchych będzie procedowana w tej chwili nazwa ulicy księdza Bolesława Sulka. Ksiądz Bolesław Sulek jest związany z Poznaniem. W latach 1909-14 był kapelanem szpitala sióstr Elżbietanek. Po II wojnie światowej pełnił funkcję prefekta w wojewódzkim zakładzie dla głuchoniemy. Został w czasie wojny aresztowany. Najpierw był przetrzymywany w Forcie VII. Ostatecznie przeniesiony został do Dachau i dalej do kolejnego obozu. Niemcy zamordowali go 28 maja 1942 roku. Rada Osiedla Ostrów Tumski, Śródka, Zawady, Komandoria, pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały.
Dziękuję. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała projekt pozytywnie. 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Pan przewodniczący komisji Antoni Szczuciński.
Dobra. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, pewne wyjaśnienia chciałbym złożyć. Po pierwsze, jak wiadomo, Rada Miasta Poznania przyjęła stanowisko, by w roku obecnym nazywać ulice imionami od kobiet. Natomiast na sesji wówczas ja już mówiłem, że procedura uchwalania nazw jest dosyć skomplikowana i w związku z tym jesteśmy w trakcie procedowania rozmaitych inicjatyw. Wygląda to tak, że po pierwsze wnioskodawcy, stowarzyszenia, osoby prywatne, Rady Osiedli przekazują propozycje. Komisja Kultury i Nauki wstępnie decyduje, czy rozpocząć prace dalsze, eliminując niektóre z propozycji, po czym następuje sprawdzenie stanu prawnego poszczególnych ulic, konsultacje z właścicielami, jeśli są to właściciele prywatni, czy wyrażają zgodę, następnie opiniowanie przez Rady Osiedli i ponownie wraca to na Komisję Kultury i Nauki, która ostatecznie opiniuje projekt i jest przedstawiany Wysokiej Radzie. W ubiegłym roku poczyniliśmy cały szereg prac przygotowawczych, które sprawiły, że zostały nam dwie grupy nazw już przygotowanych w takim stadium zaawansowania jak dzisiaj, które musimy dokończyć. Komisja Kultury i Nauki zatem prosi o wyrozumiałość. To jest dokończenie spraw rozpoczętych w ubiegłym roku. Natomiast na posiedzeniu Komisji Kultury i Nauki w dniu 1 marca w całości poświęcimy je nowym inicjatywom uchwałodawczym, chcąc zrealizować w szczególności stanowisko Rady Miasta Poznania. Zwracam się więc z prośbą, byście państwo inicjatywy dotyczące nazewnictwa ulic, placów, skwerów, które nawiązywałyby do postaci wybitnych kobiet, mieszkanek Poznania w szczególności, byście zechcieli je państwo najlepiej w terminie przed 1 marca przekazać do Komisji Kultury i Nauki. A w odniesieniu do rozpatrywanego projektu przedstawił pan dyrektor informację, że komisja zaopiniowała go pozytywnie. W bloku spraw dzisiaj rozpatrywanych połowa z nich została drugi raz pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Kultury i Nauki. Połowa tych projektów natomiast ma wstępną opinię komisji, przeszła wszystkie etapy weryfikacji także z opiniami Rady Osiedla. Natomiast w związku z tym, że pod koniec posiedzenia Komisji Kultury i Nauki w ubiegły czwartek zabrakło kworum do rozpatrzenia wszystkich projektów, część z nich posiada tylko wstępną, pozytywną opinię Komisji Kultury i Nauki. Jeżeli państwo uznacie, że można to procedować, to przyspieszylibyśmy nasze prace nazewnicze. Jeśli jednak ktokolwiek z radnych zechciałby powiedzieć, że ponownie ma to wrócić na komisję, wówczas rzecz jasna komisja wywiąże się ze swoich obowiązków. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję. Zapisany jest teraz pan Przemysław Aleksandrowicz, ale to jest wniosek formalny, więc ja udzielę głosu po tym punkcie, więc proszę teraz wyłączyć. Zapytam, czy ktoś chciał w imieniu klubów występować. Debata indywidualna, pani radna Klaudia Strzelecka.
Dziękuję. Podnoszone argumenty przez pana przewodniczącego są oczywiście słuszne i my również mówiliśmy o tym, że nie da się wszystkich nas przekazywać i w pewien sposób zawierać część praw pozostałym patronom. Jednak w listopadzie walczyli państwo o to, aby koniecznie przyjąć stanowisko w brzmieniu: wszystkie nazwy ulic, skwerów i placów otrzymają imiona i nazwiska patronek. Jak ma się to stanowisko do dzisiaj podejmowanych uchwał nazewniczych? Nie czują panie i panowie dysonansu między przyjmowanymi stanowiskami a uchwałami, nad którymi głosujecie? Dziękuję.
Pan radny Mateusz Rozmiarek.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, drodzy radni, faktycznie ten głos pani radnej Klaudii Strzeleckiej ma wiele zasadności. Oczywiście pomijamy tutaj aspekt księdza doktora Bolesława Sułka, bo doskonale wiemy, że zasługuje on na uhonorowanie swojej działalności między innymi na mapie Poznania, ponieważ wiemy doskonale, że pełnił funkcję dyrektora Królewskiego Zakładu dla Głuchoniemych w Poznaniu w większości okresu dwudziestolecia międzywojennego. Natomiast to jest właśnie ta niekonsekwencja, o której mówiliśmy już w listopadzie ubiegłego roku. Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że te nazwy ulic, które już wtedy były na komisjach, pojawią się najprawdopodobniej na styczniowych, lutowych sesjach Rady Miasta Poznania. I wiedzieliśmy, że ta treść nie będzie spójna z treścią stanowiska, które zostało podjęte. Dlatego też między innymi Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie opowiedział się za tym stanowiskiem. Właśnie z uwagi na fakt, by nie siać populizmu, nie siać informacji, że na pewno będziemy od 1 stycznia angażować się w tego typu działania. Dokładnie jest tak, jak pan profesor Szczuciński tutaj powiedział. To już też było oczywiście w listopadzie podkreślane, że musimy te prace, które rozpoczęliśmy jesienią 2017 roku, dokończyć. Niemniej jednak wydaje mi się, że dyskusja, którą podjęliśmy w listopadzie, poświęcając na, w jej przypadku dosyć dużo czasu, bo było to niewątpliwie co najmniej kilkadziesiąt minut, jak nie tam godzina czy dwie, no pokazała, że jednak przyjmować dokumenty koalicja rządząca może oczywiście tak, jak sobie chce, niemniej jednak no zasadność tych dokumentów pozostaje wiele do życzenia i gdyby taki projekt stanowiska pojawił się dzisiaj, czy pojawił się za miesiąc, to pewnie nie mielibyśmy absolutnie żadnego problemu z jego poparciem, ponieważ wiedzielibyśmy, że ono może faktycznie zostać zrealizowane na sesjach Rady Miasta Poznania i będzie ono prezentowane również podczas prac na komisjach Rady, Komisji Kultury i Nauki. A w tej chwili mamy jednak pewną sprzeczność, wobec czego tylko i wyłącznie taki mój głos, że dlatego pewnie między innymi nie tylko ja, ale także radni Prawa i Sprawiedliwości nie poparli wtedy tego stanowiska, co absolutnie nie ma żadnego związku z księdzem doktorem Bolesławem Sułkiem, który jest niesamowicie godną do upamiętnienia postacią na mapie Poznania. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański.
Rada, przyjmując stanowiska nawet najbardziej absurdalne, powinna jednak wymagać od przedstawicieli instytucji miejskich ich egzekwowania i stanowisko Rady wydaje mi się przynajmniej ważniejsze niż opinie Komisji Kultury. W związku z powyższym mam pytanie do przełożonego pana dyrektora Krygiera. Odrzucę, żeby tutaj nie dyskutować na temat personaliów, więc zostawię w spokoju te ulice, które są związane z nazwiskami. Rozumiem, były przeprocedowane, ale mam pytanie, dlaczego w takim razie mimo takiego stanowiska Rady przeforsowanego, absurdalnego, ale przeforsowanego przez koalicję rządzącą znalazły się dzisiaj w porządku obrad ulice Skowronkowa, Czerwonacka, Oleszycka, Wąwozowa i Pagórkowa. Czy to są nazwy od nazwisk znanych kobiet, czy to jest to po prostu lekceważenie przez decernat pana prezydenta i przez urzędników podległych panu prezydentowi stanowiska Rady. Mówię stanowiska, za którym nie głosowałem, stanowiska, z którym się nie zgadzałem, ale stanowiska, które skoro zostały podjęte, powinno być realizowane, przynajmniej w kontekście tych ulic, o których tutaj mówiłem. I proszę o odpowiedź.
Pan radny Michał Grześ.
Ja chciałem tylko doradzić, że zamiast może fotografować się z takimi dwuznacznymi hasłami kobiety na ulicę, może lepiej panie by po prostu umówiły się z panem dyrektorem Krygierem na pewne niejedno spotkanie, na kawę. Pan dyrektor Krygier jest bardzo miłym człowiekiem, dżentelmenem, a więc nic panią na pewno nie grozi. A myślę, że warto by było się spotkać, dowiedzieć się, jakie są właśnie, gdzie, jak gdzie, ale właśnie w Geopozie wiadomo, jakie będą w najbliższym czasie musiały zostać nazwane ulice, być może jakie osiedla powstają, gdzie trzeba będzie te nazwy wprowadzić. I myślę, że obok tej takiej pracy reklamowej dobrze by było też taką trochę pracę mrówczą włożyć w to, żeby znaleźć te ulice dla godnych pań oczywiście. I jak najbardziej, jeśli to będą godne panie, no to poparcie myślę, że nasze również będzie. Ale apeluję właśnie do pań, no bo boję się, że po stanowisku skończy się tak, że my będziemy się pytali, gdzie są te kobiety na ulicach, a ciągle będziemy nazywali takimi dziwnymi nazwami albo nazwami męskimi. W związku z tym apeluję do tych wszystkich inicjatorów tej uchwały o jak najszybsze spotkanie się z panem dyrektorem Krygierem, porozmawianie o tym, gdzie mogą być nowe ulice, co może być nazwane. No bo po pierwsze, myślę, że skwery w Poznaniu też się już kończą, a po drugie nazwa na skwerze, no niestety właściwie istnieje w momencie i nadania, jeżeli ktoś chce zrobić pompę temu nadaniu. Natomiast nie istnieje już potem w świadomości społecznej. Ulica jednak zawsze istnieje. I dlatego apeluję o to spotkanie. Proszę mi wierzyć, pan dyrektor Krygier jest bardzo chętny, miły, spokojny człowiek i chętnie panią pomoże. Także zapraszam do tego. Dziękuję.
Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Państwo radni z PiS-u nie tylko nie rozumieją, co się do nich mówi, ale też nie potrafią czytać ze zrozumieniem, ponieważ pan profesor Szuciński już powiedział, że na razie kończymy tylko te projekty, które powstały w roku ubiegłym. Na następnym posiedzeniu Komisji Kultury, która będzie zajmowała się opiniowaniem nazw ulic, będą już tylko nazwy kobiece. Natomiast co do tego czytania ze zrozumieniem, to panie radny Różański, w projekcie stanowiska jest ewidentnie napisane, że Rada Miasta Poznania, że to stanowisko dotyczy tylko i wyłącznie nazw ulic, które będą miały upamiętniać postacie historyczne. Czyli nazwy te, o której Skowronkowa i tak dalej, nie dotyczą tego stanowiska, tylko nazwy upamiętniające postacie historyczne mają w zamyśle tego stanowiska dotyczyć kobiet. Także tutaj absolutnie mamy możliwość nadawania ulic od warzyw, owoców czy innych rzeczy, a tylko te dotyczące postaci historycznych będą miały nazwy kobiece. I to też to, co pan profesor Szuciński mówił wcześniej, też od jakby nowe inicjatywy nazewnicze, te, które były z roku ubiegłego, muszą po prostu zostać dokończone i to właśnie robimy dzisiaj. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Wierzbicki.
Chciałem zwrócić uwagę na to samo, co przed chwilą powiedział pan radny Tomasz Lipiński, więc rezygnuję z głosu.
Dziękuję. Pan prezydent Wodarski.
Bardzo dziękuję. Też bym zwrócił uwagę na to, co powiedział radny Lipiński, ale ponieważ zostałem wywołany do odpowiedzi przez przewodniczącego Różańskiego, muszę się odnieść do tej kwestii. Odczytam tą najistotniejszą część stanowiska, która dotyczy problemu omawianego. W związku z tym Rada Miasta Poznania deklaruje, że w roku 2018 wszystkie nazwy ulic, placów i skwerów, które będą miały upamiętniać postacie historyczne, poza uzasadnionymi wyjątkami, nosić będą imiona i nazwiska kobiet. Szanowni Państwo, w mojej ocenie dokończenie procedur, które zostały zapoczątkowane przez przyjęcie tego stanowiska, jest uzasadnionym wyjątkiem. Te uchwały są w procedurach zarówno w zakresie opiniowania przez Komisję Kultury, jak i Rady Osiedli. W związku z tym nie ma w mojej ocenie możliwości, aby tutaj tą kwestię zmieniać i nie narusza taka procedura tego stanowiska Rady Miasta. To stanowisko jest dla nas istotną wytyczną i oczywiście będziemy tą wytyczną realizować w ramach nowych procedur nadania nazw ulic, placów i tak dalej. Dziękuję bardzo.
Pan radny Dariusz Jaworski.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, tylko dwa zdania. Ta coraz bardziej przybierająca, taką groteskową postać dyskusja jest tylko dowodem na to, że jak ideologia zaczyna dominować nad zdrowym rozsądkiem, no to potem będziemy mieli tego typu kontredanse. Więc ja tylko powiem, że w własnym imieniu, że oczywiście będę głosował za tymi nazwami, bo nazwy mają być mądre i sensowne, a nie warunkowane kwestiami płciowymi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Klaudia Strzelecka.
Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pana dyrektora. Czy inicjatorki tego stanowiska spotykały się z panem w sprawie ustalenia nazw ulic, skwerów i placów w Poznaniu, tak aby dojść do pewnego stanowiska i aby już te nazwy konkretne wprowadzać zarówno na Komisję Kultury, jak i sesję Rady Miasta? Dziękuję bardzo.
Pan radny Artur Różański.
Ja oczywiście nie mam wyjścia, muszę przyjąć to wyjaśnienie, chociaż ono wydaje mi się dość absurdalne, ponieważ no mam wrażenie, że jest sporo kobiet godnych upamiętnienia i tak jak jeszcze nazwy ulic typu Czerwonacka czy Roszycka odnoszące się pewnie, tak podejrzewam, do do miejscowości, od których się wywodzą, to ja jestem gorącym przeciwnikiem takich nazw jak Wąwozowa i Pagórkowa. Przypominam Państwu, że pan dyrektor Krygier złożył kiedyś na komisji propozycję nazwania ulicy Osiedlową i ja się zapytałem, kiedy przyjmiemy nazwę osiedla ulicowe, bo to już byłby taki właśnie absurd koronny, ale okej, przyjmuję to wytłumaczenie, niezależnie od tego, że się z nim zgadzam, ale chciałbym, żebyśmy w tym momencie dzisiaj sobie określili jedną rzecz bardzo czytelnie. Panie dyrektorze lub panie prezydencie, jeżeli posiadacie tą wiedzę, ile ulic jest jeszcze w procedurze? To znaczy, jak długo będzie trwało kończenie tej procedury? Do listopada tego roku, czy do ten? Bo jak ja pamiętam, to tych ulic w tak zwanej procedurze jest całkiem sporo i chciałbym wiedzieć, ile dokładnie ich jest.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemelity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Cały czas tutaj mówimy o zakończeniu pewnych procedur, które zostały już rozpoczęte w ubiegłym roku. O ile wiem, tam grubo ponad setka, prawie pewnie się zbliża do 200, lista nazw ulic, które zostały zgłoszone do komisji bądź do Rady Miasta. I ta kolejka nie została rozładowana do tej pory. Skoro rozpoczęto już te procedury nadawania nazw imieniem różnego rodzaju osób, które warto uhonorować, bądź ewentualnie jakichś innych osób czy zdarzeń, uważam, że najpierw trzeba by było dokończyć wszystkie procedury, a nie udawać teraz, że kończymy jakieś procedury z ubiegłego roku. Dodam, że jeszcze też bardzo dziwi mnie to, że teraz mamy głosować nad nadawaniem nazw nie kobiet. Tutaj ta niekonsekwencja jest wręcz porażająca. A jeszcze bardziej niesmaczne jest najpierw przyjmowanie stanowisk, że mają być honorowane tylko kobiety, a później zgłaszanie skarg dotyczących uhonorowania nazwą porucznik Janiny Lewandowskiej. To jest po prostu totalny absurd i pokazuje całe zakłamanie i całą obłudę przede wszystkim lewicy, ale też dzielnie wtórującej w tych poczynaniach Platformy Obywatelskiej.
Nie widzę dalszych zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za?
Panie przewodniczący,
przepraszam, pan dyrektor chciał jeszcze. Tak. Dobrze, czekałem na sygnał. Dobra, tak. Bardzo proszę.
Pani radny Strzelecki, odpowiadam, że nie było takiego spotkania i nie spotkaliśmy się. A jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Różańskiego, to ja dam szczegółową listę, ale ja oceniam od około 30 ulic jest w tak zwanej procedurze. Z tym, że powiem od razu, żeby wkładając trochę kij w mrowisko, że na ostatniej komisja zaaprobowała, ale tak ustnie, mniej oficjalnie, że będziemy nazywać jedną z ulic na osiedlu Zodiak, bo tam brakuje jeszcze jednej nazwy i będzie ta ulica miała nazwę Byka. Także to są problemy, z którymi musimy się zmierzyć, bo trudno na osiedlu Zodiak w tej chwili wygenerować nową nazwę i z tym problemem my będziemy Państwu to pokazywać, a Państwo będziecie o tym decydować. Dziękuję bardzo.
Panna już jest.
Panna, tak. Wszystkie znaki, 11 znaków. Nie, bo to jest zgodne z Państwa stanowiskiem.
Dziękuję. Teraz możemy już głosować. Proszę Państwa o oddawanie głosu w sprawie uchwały 1225/18. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję, proszę o wynik. 34 głosy za, przy jednym wstrzymującym. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję, zamykam ten punkt i oddaję głos formalny panu radnemu Aleksandrowiczowi. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Zgłaszam się rzeczywiście jeszcze przy poprzedniej uchwale o zmianach w składzie komisji. Chciałbym poprosić o rozszerzenie porządku obrad o uchwałę skargową. To jest projekt 1249/18 w sprawie skargi MB na dyrektora szkoły podstawowej nr 89 w Poznaniu. A ponieważ ta sprawa dotyczy oświaty, to proponuję przy ostatniej uchwale oświatowej, a przedostatniej w ogóle dzisiaj, czyli jako punkt 30a.
Dobrze, jako 30a będzie skarga w projekcie uchwały 1249/18. Czy ktoś jest przeciw? Nie ma głosu przeciw. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za uzupełnieniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję, proszę o wynik. Głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada postanowiła o uzupełnieniu porządku o ten punkt. Czyli to będzie punkt 30a. A my w dalszym ciągu punkt 6 projekt uchwały PU 1226/18 w sprawie nadania ulicy nazwy lotników 302 Dywizjonu Poznańskiego.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dwie uchwały, które będę prezentował w tej chwili, były przez dłuższy czas procedowane. Najpierw była propozycja, żeby rondo nazywało się Lotników 302 Dywizjonu Poznańskiego. Później Rada Osiedla zaproponowała, żeby połączyć te nazwy. Ostatecznie przedstawiam dwie uchwały dotyczące nadania nazwy ulicy Lotników 302 Dywizjonu Poznańskiego i ronda, które przylega do tej ulicy nazwą Świerczewo. Zaczynam od nazwy lotników. To jest zasięg tej ulicy. Na razie ta ulica nie ma, nie będzie miała adresów. Jest to docelowa ulica, która być może będzie wokół teren zagospodarowany. Rada Dywizjon 302 tak zwany poznański został sformowany w Wielkiej Brytanii w lipcu 1940 roku. Największą bitwę stoczył podczas tak zwanego Dnia Bitwy o Anglię, to jest 15 września 1940 roku. Ta nazwa upamiętnia lotników, którzy byli sformowani w Dywizjonie Poznańskim. Rada Osiedla Świerczewo pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały.
Dziękujemy. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała tę uchwałę pozytywnie. 10 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Pan radny Jan Flonowski, bardzo proszę.
Ja bym chciał tutaj wygłosić opinię, zdanie klubowe. Także za chwileczkę jeszcze tam bym chciał przejść. Jeszcze muszę się podłączyć.
Dziękuję, pani przewodnicząca, szanowni poznaniacy. W imieniu Klubu Radnych PiS, też jako pomysłodawca tej nazwy, chciałbym uzupełnić informacje przedstawione w projekcie uchwały i uzasadnieniu. Dlaczego nie ulica 302 Dywizjonu Poznańskiego, tylko lotników 302 Dywizjonu Poznańskiego? Ponieważ w ten sposób uczcimy pamięć bohaterów, którzy swój szlak bojowy zakończyli w tej formacji, ale rozpoczęli go jeszcze w Polsce, czyli walczyli od pierwszego do ostatniego dnia wojny. Lotników, którzy dzięki nazwie dywizjonu rozsławili nazwę naszego miasta. 302 Dywizjon Poznański został utworzony jako pierwszy z polskich dywizjonów myśliwskich w Anglii. Miało to miejsce 10 lipca 1940 roku i godło tej formacji świadczy też o szlaku bojowym jej żołnierzy. Niebiesko-czarny kruk to nawiązanie do 132 Eskadry Myśliwskiej 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu. W czasie kampanii wrześniowej jednostka ta weszła w skład Armii Poznań w ramach 3 Dywizjonu Myśliwskiego 3 Pułku Lotniczego. Pomimo przewagi technicznej i liczebnej Niemców, poznaniakom udało się zestrzelić 17 samolotów wroga. Dowódcą dywizjonu był major Mieczysław Mümmler, ten sam, który będzie później pierwszym dowódcą dywizjonu 302. Pani przewodnicząca, czy mogę prosić o uciszenie?
Tak.
Ponieważ sam siebie nie słyszę w tym momencie.
Bardzo proszę państwa radnych, panią radną Frankiewicz i innych rozmawiających o nierozmawianie na sali sesyjnej i umożliwienie panu radnemu wygłoszenie opinii klubu PiS.
Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że to jest sprawa bardzo ważna. Niewielu poznaniaków wie o tej formacji, więc to jest okazja, aby tutaj wszystkim państwu o tej formacji powiedzieć. Proszę państwa, kolejnym elementem godła są niebiesko-biało-czerwone pasy i numer 1 łamane przez 145. To jest nawiązanie do polskiego dywizjonu warszawskiego utworzonego we Francji. Po klęsce wrześniowej wielu polskim żołnierzom, w tym lotnikom, udało się poprzez Węgry i Rumunię przedostać do Francji, która co prawda nie wywiązała się z sojuszniczych zobowiązań i nie zaatakowała Niemiec, jednak oficjalnie wypowiedziała Hitlerowi wojnę, w związku z czym nasi żołnierze mieli nadzieję, że przyłączając się do armii francuskiej przyczynią się do odzyskania wolności przez Polskę. Do faktycznej wojny Francji z Niemcami doszło dopiero wtedy, gdy Niemcy najechali Francję. Wtedy też polscy lotnicy po raz kolejny mogli zetrzeć się z lotnikami niemieckimi. Francja broniła się tylko przez półtorej miesiąca i w tym czasie Polakom udało się zestrzelić 12 wrogich maszyn. 19 czerwca 1940 roku z portu w La Rochelle polscy lotnicy zostali ewakuowani do Anglii. W dywizjonie 302 polscy piloci latali na Hurricane'ach oraz Spitfire'ach. Na tym zdjęciu, które państwo widzicie, widzimy Spitfire'a z 302 Dywizjonu Poznańskiego, eskortującego amerykańskie bombowce. Oznaczony jest polską biało-czerwoną szachownicą. Te litery WX namalowane na boku były przypisane samolotom właśnie Dywizjonu 302. Od 10 lipca 1940, kiedy dywizjon został utworzony, aż do końca wojny nasi lotnicy brali udział w wielu walkach, o których była mowa w przedstawionym tutaj przez pana dyrektora uzasadnieniu uchwały. Ja przypomnę, zestrzelili około 50 niemieckich samolotów na niebie Anglii, nad kanałem La Manche i Morzem Północnym, nad Francją, Belgią, Luksemburgiem, Holandią oraz III Rzeszą. Lotnicy 302 Dywizjonu Poznańskiego byli świetnymi żołnierzami. Na lewym górnym zdjęciu jeden z pilotów odznaczany jest przez generała Władysława Sikorskiego Krzyżem Zasługi. Po prawej stronie jest z kolei plakat zagrzewający do walki Poland First to Fight. Wykorzystano tutaj zdjęcie lotnika 302 Dywizjonu podporucznika Bogdana Muta. W lewym dolnym rogu, tylko taka ciekawostka, zdjęcie z potańcówki, prawdopodobnie w 1945 roku, gdzie widoczne jest też godło dywizjonu oraz polskie flagi. Proszę państwa, co działo się po zakończeniu wojny? Większość żołnierzy pozostała za granicą. Doskonale sobie zdawali sprawę z tego, że wyzwolona spod niemieckiej okupacji Polska znajduje się pod okupacją radziecką i nie byli tak naiwni jak prezydent USA Franklin Delano Roosevelt, który wierzył w dobroć Stalina. Jeśli chodzi o lotników, to byli w nieco lepszej sytuacji niż ich koledzy z innych rodzajów wojsk. ze względu na wysokie umiejętności mogli kontynuować karierę wojskową w Królewskich Siłach Powietrznych, czyli w RAF, lub w siłach powietrznych innych państw, na przykład Kanady, Nowej Zelandii, Pakistanu. Niektórzy postanowili działać w wywiadzie, na przykład w CIA. Ich umiejętności pozwalały im na przykład brać udział w akcjach zrzutu zaopatrzenia dla antykomunistycznej partyzantki. Inni działali w biznesie, w przemyśle lotniczym, latali w lotnictwie cywilnym. Jednak polityka powojennej Wielkiej Brytanii zmierzała do tego, aby jednak pozbyć się Polaków, aby wrócili do komunistycznej Polski lub wyjechali do innych państw. Dlatego wielu naszych bohaterów musiało pracować poniżej swoich kwalifikacji. Część jednak postanowiła wrócić do Polski. Chcieli tworzyć siły powietrzne nowej Polski. Komunistyczna władza początkowo pozwalała im na to, ponieważ Ludowe Wojsko miało poważne braki kadrowe. Wkrótce jednak to się zmieniło i bohaterowie bitwy o Anglię stali się dla komunistów niewygodni, dlatego stosowano wobec nich represje, które utrzymywały się aż do odwilży. W międzyczasie jednak lotnicy byli degradowani, usuwani z wojska, dostawali wilcze bilety, które uniemożliwiały im podejmowanie pracy na samodzielnych i wysokich stanowiskach, wytyczano im procesy polityczne, skazywano na więzienie, a nawet mordowano w majestacie prawa. Po śmierci Stalina nieliczni skorzystali z możliwości powrotu do wojska. I tutaj chciałbym przytoczyć zdanie z artykułu z biuletynu IPN. Kiedy mówimy o stratach polskich elit w wyniku II wojny światowej, pamiętamy głównie o poległych i pomordowanych podczas wojny, a także o tych, którzy po zakończeniu wojny padli ofiarą prześladowań komunistycznych. Często natomiast zapominamy o tych wszystkich, którzy powinni stanowić elitę swojego narodu, a zostali w swoim kraju albo obcym zredukowani do roli pracowników fizycznych, sklepikarzy albo magazynierów. Wielu z tych, którzy w obcych krajach podjęli służbę w wojsku albo zatrudnili się w przemyśle, osiągnęło z czasem znaczące sukcesy. Czytając o ich zasługach w siłach zbrojnych i firmach z całego świata, trzeba pamiętać, że gdyby Polska nie znalazła się w 1945 roku pod komunistycznym panowaniem, to budowaliby potęgę polskiego lotnictwa, a nie obcego. Co ciekawe, na przełomie lat 50. i 60. w PRL to właśnie kilku weteranów polskich sił powietrznych na Zachodzie zajęło się organizacją w wojskach lotniczych nowoczesnej służby bezpieczeństwa lotów i zapobiegania wypadkom oraz utworzeniem Centrum Szkolenia Lotniczego. Najwyraźniej mimo 10-letniej przerwy w jakichkolwiek związkach z lotnictwem wojskowym wciąż mieli kwalifikacje nie gorsze niż oficerowie wyszkoleni w Ludowej Polsce. Daje to pojęcie o wkładzie, jaki mogłyby wnieść setki wysoko wykwalifikowanych oficerów z doświadczeniem bojowym, gdyby w 1945 roku dane im było przystąpić do organizacji lotnictwa, ale wolnej Polski. Proszę Państwa, o ile do tej pory wiedza poznaniaków o bohaterach 302 Dywizjonu Poznańskiego była znikoma, bo każdy tylko wie, czym był Dywizjon 303, to na szczęście pamięć o tych lotnikach przetrwała także w sensie instytucjonalnym i warto wspomnieć o tym, że 31. Baza Lotnictwa Taktycznego na Krzesinach dziedziczy tradycję tej formacji, co widoczne jest też w ich godle. Również dowództwo tej jednostki pozytywnie wypowiedziało się o tym, aby w przestrzeni publicznej Poznania upamiętnieni zostali lotnicy naszego dywizjonu. Musimy w tym miejscu wspomnieć o jednym z lotników 302 Dywizjonu Poznańskiego, kapitanie Kazimierzu Spornym, Asie Myśliwskim, który zestrzelił 5 samolotów. Sporny urodził się w Poznaniu, zmarł w Wielkiej Brytanii. Z chwilą wybuchu II wojny światowej został powołany do 131. Eskadry Myśliwskiej. 17 września 1939 roku przekroczył granicę rumuńską, a następnie przez Jugosławię i Włochy dostał się do Francji, gdzie brał udział w walkach. Po kapitulacji Francji ewakuował się do Wielkiej Brytanii. 19 października 1940 otrzymał przydział do 302 Dywizjonu Myśliwskiego Poznańskiego. Później latał w różnych jednostkach. Zmarł 17 maja 1949. I co ważne, w 2016 roku jego szczątki zostały w Anglii ekshumowane i przewiezione do Polski. Urna z jego prochami spoczęła 25 sierpnia 2016 w kwaterze lotników na poznańskim cmentarzu na Miłostowie. Sporny został odznaczony krzyżem srebrnym Ordetu Virtuti Militari, krzyżem walecznych oraz brytyjskim zaszczytnym krzyżem lotniczym. I przy tej okazji też warto podkreślić, że sprowadzenie do Polski prochów Kazimierza Spornego było możliwe dzięki takiej ponadpolitycznej współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej pod kierownictwem pana ministra Antoniego Macierewicza, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z wojewodą Zbigniewem Hoffmanem, a także władz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z marszałkiem Markiem Woźniakiem i nawet Urzędu Miasta Poznania z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem. Najważniejszą jednak rolę odegrała tutaj rodzina kapitana Spornego oraz Stowarzyszenia Weteranów. Warto o tym pamiętać, dlatego w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zachęcam wszystkich radnych do głosowania za przyjęciem uchwały nadającej ulicy nazwę lotników 302 Dywizjonu Poznańskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I teraz pan radny Mateusz Chozmiarek. Bardzo proszę. Jest pan radny? Nie ma pana radnego, zatem pani radna, pan radny Zbyszko Górny.
Chciałbym tylko uzupełnić obszerną informację kolegi danymi, że Dywizjonom Myśliwskim nadawano się nazwy pochodzące od nazw miast, a nie jak to czyniono przy dywizjonach bobowych od nazw dzielnic. Tym samym Dywizjon 302 był tak naprawdę Dywizjonem Poznańskim i ta właśnie nomenklatura przyjęła się w oficjalnym nazewnictwie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemility.
Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałam zapytać, ilu bohaterów wszystkich dywizjonów, bo to nie był jedyny dywizjon, który brał udział w walkach, czy to o Wielką Brytanię, czy w ogóle w II wojnie światowej. Mamy dotychczas uhonorowanych w mieście Poznaniu. Gdyby pan dyrektor Geopozy zechciał odpowiedzieć na to pytanie, bo później chciałam kontynuować. Dziękuję.
Pan dyrektor, bardzo proszę, nie wiem, czy pan dyrektor jest w stanie tak wywołany do tablicy podać liczbę?
Ale nie zrozumiałem pytania, bo byłem z panem profesorem Kopuścińskim wzajemnie. Przepraszam.
Ilu bohaterów, czy może pani radna powtórzyć pytanie? Przepraszam. Pani radna Ewa Jemility, czy mogłaby pani powtórzyć pytanie, bo pan dyrektor rozmawiał z panem profesorem i nie słyszał pytania.
Bardzo dziękuję. Chciałam zapytać, czy inni bohaterowie dywizjonów, bo nie tylko ten jeden dywizjon brał udział w walkach w trakcie działań wojennych, są jeszcze jakieś osoby uhonorowane. Czy taką wiedzę pan dyrektor posiada, mógłby nam ją teraz przedstawić? Dziękuję.
Ja tylko pamiętam pilota Spornego, więcej nie. Wydaje mi się, że nie, ale sprawdzimy i odpowiem pani radnej i państwu.
Czy pani radna Ewa Jemity jeszcze chciała coś powiedzieć? Rozumiem, że już nie. Pan Mateusz Rozmiarek też zrezygnował z głosu, zatem nie mamy więcej głosów i możemy przejść do głosowania całego projektu. Bardzo proszę o tablicę do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. Wszyscy państwo radni już oddali głos. Dziękuję. 30 osób za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Jeden obecny głosujący. Projekt został przyjęty. Słucham? Za późno. Pani radna Frankiewicz, pani Anna Frankiewicz była obecna w czasie głosowania. Przechodzimy do kolejnego projektu. Jest to projekt uchwały PU 1227 łamane przez 18 w sprawie nadania rondu nazwy Świerczewo. Pan dyrektor Andrzej Krygier, bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, obok ulicy Dywizjonu Poznańskiego 302
jest rondo, które, jeżeli Wysoka Rada podejmie tę uchwałę, będzie nosiło nazwę Rondo Świerczewo. Już jest, powoli powstaje tradycja, żeby ronda na danych rejonach nazywać od nazwy danego miejsca. Rada Osiedla Świerczewo pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Projekt został zaopiniowany przez Komisję Kultury i Nauki pozytywnie. 10 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Pan radny Mateusz Rozmiarek w imieniu klubu czy własnym? W imieniu własnym, rozumiem, że w imieniu klubu nikt się nie zgłasza. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja zawsze mam taką wątpliwość, jak podejmujemy nazwy rond, że one jednak, wydaje mi się, nie powinny być stricte tylko i wyłącznie nazywane nazwą osiedla, które jest. To już wielokrotnie też mówiłem na Komisji Kultury i Nauki, niemniej tutaj ten głos też chciałbym, żeby wybrzmiał. Oczywiście wcześniej mieliśmy propozycję lotników 302 Dywizjonu Poznańskiego. Wiemy, że Rada Osiedla Świerczewo nie ustosunkowała się w stosunku do tej propozycji w sposób pozytywny. Dlatego też między innymi ten projekt wtedy, parę miesięcy temu już na sesji Rady Miasta Poznania przepadł. Natomiast tak czy inaczej wiemy doskonale, że mamy bardzo dużo nazw, które oczekują cały czas na pojawienie się na mapie Poznania i jeżeli mamy tego typu ronda, jak na przykład właśnie Rondo Świerczewo, to moim zdaniem spokojnie po tej nazwie krótkiej, by nadać jeszcze jakieś imię, na przykład Rondo Świerczewo imienia, tak jak kiedyś mogło to być, 302 Dywizjonu. To taka moja sugestia, moja wątpliwość, którą chciałem się z Państwem podzielić. Oczywiście mamy tego typu ronda na mapie Poznania w skali Rondo Świerczewo, ale wiemy też doskonale, że spokojnie można znaleźć na mapie Poznania także miejsca, które faktycznie są nazwiskami osób historycznych czy innymi nazwami. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zbyszko Górny, bardzo proszę.
No tu akurat nie zgadzam się z głosem mojego klubowego kolegi, ponieważ zgodnie z tym, co powiedział pan dyrektor, powinniśmy zgodzić się z tradycją przypisywania ważnym rondom nazwy części miasta lub historycznych osad, na którym są one położone, ponieważ doskonale się to sprawdza na przykład na Nowym Mieście, gdzie mamy Rondo Śródka, Rataje, Starołęka, Żegrze. Proponowana nazwa jest więc zgodna z tą tradycją. Jak już wskazują poprzednie propozycje nazw różnych rond na terenie Poznania, szczególnie na osiedlach peryferyjnych, jeżeli odstępujemy od tej tradycji, zaczynają się problemy i niestety później musimy powracać do nadawania nazw, dlatego popieram nazwanie ronda nazwą Świerczewo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pan radny Janusz Kapuściński.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, moim zdaniem tutaj chciałem poprzeć głos kolegi Rozmiarka, bo przecież Świerczewo to jest obszar całej Rady, tak? A jeżeli oni się upierają przy rondzie, to proponuję, żebyśmy to przyjęli, ale ograniczyli im władanie do tego ronda i zobaczymy, jak się zachowają. Naprawdę jesteśmy w takim okresie czasu, stulecia odzyskania niepodległości. Dzisiaj mamy przecież też rocznicę powstania styczniowego. No naprawdę mamy mnóstwo okazji, żeby upamiętnić. I teraz takie Świerczewo, które niczego, w ogóle nic nie znaczy, no bo z czym to się kojarzy, no. Nie no, sama nazwa jako taka, no to jest po prostu, no dobrze, ale dla osoby przyjezdnej. Jak to będzie ten pułk, to od razu będzie wiedział, w czym rzecz. No dobrze, ale ja mówię nie tylko o mieszkańcach Poznania, bo ronda, nazwy ulic służą też i osobom przyjezdnym. A ponieważ oni, jak już powiedziałem, mają całe osiedle, całe terytorium i wszystko, co się na tym terytorium znajduje, jest Świerczewem. I teraz
takie dublowanie tego Świerczewa, to jest, myślę, że przesada i jestem bardzo gorąco za tym, żeby nazwać je zgodnie z duchem czasu i z oczekiwaniami mieszkańców, a nie Świerczewa, tam tych paru członków Rady Osiedla. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mateusz Rozmiarek.
Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Właśnie między innymi ad vocem do radnego Zbyszko Górnego, ale także i do profesora Janusza Kapuścińskiego, któremu dziękuję za ten głos poparcia. Ja także właśnie w tym kontekście, o którym się opowiadałem, chciałem celem w szczególności było zwrócenie uwagi na to, że nazwy też właśnie służą przyjezdnym, o czym mówił pan profesor Janusz Kapuściński, a te tradycje, o których mówi radny Zbyszko Górny, kultywują właśnie nazwy poszczególnych obszarów, poszczególnych dzielnic miasta Poznania. Wiemy doskonale, że jedziemy na Głuszynę, jedziemy na Świerczewo, ale w tych rejonach, dzielnicach, obszarach też inne ronda, nie tylko jedno, tak? No tak się składa, że na Świerczewie mamy akurat to jedno centralne, natomiast niemniej to, o którym dyskutujemy, jest takim centralnym miejscem. Natomiast pamiętajmy, że na innych miejscach może tych rond być jednak co najmniej kilka. I wtedy może pojawić się problem, ten, o którym właśnie wspomina pan profesor Janusz Kapuściński, że będzie ciężko zlokalizować miejsce, do którego się docelowo chce dotrzeć. Wobec czego oczywiście na chwilę obecną dzisiaj poprę ten projekt, który jest przedstawiony, który złożył prezydent miasta Poznania. Natomiast być może przyszłościowo będziemy musieli się zastanowić nad rozszerzeniem tej nazwy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pan przewodniczący Michał Krzyś.
Szanowni państwo, ja tutaj myślę, że nazwanie rond, wiaduktów od miejsca ich położenia nie jest złe, natomiast dopisywanie, tak jak to było w przypadku Szczepankowa, na przykład Rondo Szczepankowa imieniem Mycielskich, czy wiadukt Antoninek imieniem Orląt Lwowskich, zresztą w przypadku wiaduktu Antoninek muszę tutaj pochwalić Zarząd Dróg Miejskich, który tablicę przygotował bardzo fajnie, także to imię Orląt Lwowskich jest bardzo widoczne przejeżdżając przez ten wiadukt. Myślę, że to ma sens. Zresztą jest to też, pamiętajmy, że na przykład wiadukt Antoninek, który miał już tą nazwę od wielu, wielu lat, został przez Radę Osiedla praktycznie jednogłośnie zaakceptowany jako wiadukt Antoninek imieniem Orląt Lwowskich i nic się nie stało. Także ja zachęcam do tego, żeby rzeczywiście jak szukamy nazw, a z jednej strony jest ta wola nazywania ronda od miejsca jego położenia, to myślę, że warto jest też często tą nazwę, czy charakterystyczną dla danego terenu, czy którą chcemy uhonorować naszych bohaterów, czy wreszcie kobiety. Myślę, że warto dopisywać. Także oczywiście położenie ronda jest ważne i tak, żeby rzeczywiście może przyjezdnym, rzeczywiście tu się zgadzam z panem profesorem, jest wszystko jedno, bo oni i tak nie znają tych poznańskich nazw, ale powiedzmy poznaniacy mniej więcej się w tych nazwach orientują. Co prawda rzecz Świerczewo, myślę, że tutaj nie jest takim nieznanym miejscem, więc tutaj bym tak tutaj uczulił, chociaż zawsze kojarzy się ze Świerczewskim, czyli niedobrze, ale myślę, że to nie od Świerczewskiego nazwa. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Czy państwo do tego teatrzyku macie scenariusz jakiś napisany, czy improwizujecie? Bo to się robi powoli mało śmieszne i bardziej żenujące. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Jan Szulanowski.
Dziękuję pani przewodnicząca. Ja się tutaj nie zgadzam z tym, co powiedział mój radny kolega. Podzielam akurat pogląd tutaj kolegi Mateusza Rozmiarka, ponieważ wolałbym oczywiście, aby to rondo upamiętniało czy jakieś wydarzenie, czy właśnie jakichś ludzi. No niemniej taką wolę wyraziła Rada Osiedla. Ja tą wolę też szanuję, też jestem członkiem tej Rady Osiedla, aczkolwiek na posiedzeniu tej Rady się wstrzymałem od głosu w tej akurat sprawie. Ale chciałbym też tutaj zdementować słowa, które padły. Nazwa Świerczewo, już pierwsze zapiski o Świerczewie pojawiają się w 1235 roku. To była wieść, także to taka jest konotacja tych nazw, tak samo jak nazw innych osiedli, innych dzielnic. Dziękuję.
Dziękuję panu przewodniczący Michał Grześ.
Ja nie, szanowni państwo, nie bardzo rozumiem wystąpienia pana radnego Lipińskiego, o co mu chodzi, bo zgodnie z moją wiedzą radni mają prawo wypowiadać się na każdy temat. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, myślę, że nazewnictwo to nie myśmy jako Klub Prawa i Sprawiedliwości uznali, że nazewnictwo jest tak ważne, żeby podejmować ideologiczne stanowisko o tym, jakie nazwy ulic w Poznaniu mają być w tym roku. To państwo uznali, że nazwy ulic są tak ważne, żeby właśnie tą ideologię do tych nazw zastosować. A tutaj my mówimy o jakiejś metodologii nazywania ulic w Poznaniu, jakby chociaż rond, bo to jest pewna dyskusja. Ja nie zapomnę również, jak pan dyskutował, czy wiadukt Antoninek powinien nazywać się wiadukt Antoninek, czy wiadukt Antoninek imieniem Orląt Boskich. I wydaje mi się, że jest to ważne, bo jest to jakaś metodologia. Jeśli do takich ustaleń dojdziemy, no to pewnie skrócimy dyskusję przy każdej nazwie na te tematy, które się pojawiają, bo po prostu będziemy mieli pewne jakieś uzgodnienia, które będą stosowane. No ja jestem zwolennikiem, żeby do nazw rond dopisywać jeszcze patronów. Pan akurat jest przeciwny, ale myślę, że taką dyskusję kiedyś trzeba podjąć. Być może nie na sesji, a na Komisji Kultury i Nauki, chociaż zdarza się, że na tej Komisji Kultury i Nauki jakoś przed siódmą już tak do dyskusji ochoty nie mamy. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemit.
Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Ja też chciałam swój głos i zdanie w tej sprawie wyrazić. Uważam, że honorowanie imieniem osób zasłużonych to rzecz po prostu nie ulegająca żadnej wątpliwości. Jako przykład chciałam podać konsultacje, które jeszcze trwają na terenie Rady Osiedla Piątkowo. Chodzi o nazwanie tam dwóch rond bez nazwy. Udało nam się rozpropagować tę ideę i przeprowadzić rzetelne i prawdziwe konsultacje pomimo martwej praktycznie uchwały Rady Miasta Poznania na temat konsultowania. Udało się nam rozpropagować konsultacje na terenie Rady Osiedla Piątkowo. Mogę tylko dodać, że udało nam się dotrzeć do ponad 14 tysięcy osób. Z tego promocja i propozycje nazw rond. Mamy bardzo bogaty tutaj zapis. Będziemy oczywiście decydować na posiedzeniu kolejnego spotkania, kolejnej sesji Rady Osiedla Piątkowo. Także uważam, że takie decyzje i takie działania są jak najbardziej na miejscu. Nie rozumiem, dlaczego ktoś nazywa takie rzeczy teatrzykami. Jestem bardzo zdziwiona. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mateusz Rozmiarek.
Bardzo dziękuję. To też pokazuje ten głos pani radnej Ewy Jemielity, jak wyglądają konsultacje w mieście, bo oczywiście zasięganie opinii Rady Osiedla to jedno, ale wiemy doskonale, że są przypadki, gdzie Rada Osiedla wydaje jakąś opinię, a ona jest też sprzeczna z, powiedzmy, głosem mieszkańców i tak dalej. Ten proces powinien być zdecydowanie bardziej zintegrowany i zsynchronizowany moim zdaniem, wobec czego absolutnie też również składam podziw, że udało się tak dużą grupę osób na Piątkowie akurat zebrać i zaangażować i zapytać po prostu o to zdanie. Natomiast wydaje mi się, że ta dyskusja jest akurat bardzo zasadna i absolutnie nie rozumiem również głosu radnego Lipińskiego, który dzisiaj tylko i wyłącznie bierze głosy krytyki, które nie mają nic wspólnego z jakimkolwiek merytorycznym przedmiotem uchwał. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę państwa, ja tylko chciałam powiedzieć, znaczy w odpowiedzi na wątpliwości pana radnego Lipińskiego, że oczywiście Klub Radnych PiS-u wykorzystuje narzędzia, które są w dyspozycji radnych i tak nie dorównuje osiągnięciom pod tym względem na przykład różnych senatorów USA. Jeden z panów senatorów kiedyś przemawiał przez 24 godziny i 18 minut, inny 23. Także wszystko jest przed nami, wprawdzie tu mamy ograniczony czas wypowiedzi, ale oczywiście radni mogą się, ani klubowy, ani tak, nie jest ograniczony. Także proponuję, żeby miał to pan radny Lipiński na uwadze, że jesteśmy traktowani nad wyraz delikatnie. Możemy oczywiście siedzieć do północy dzisiaj. Także pan radny Lipiński, nie wiem, gdzie, myślałam, że kończymy.
Nie, już kończymy, tylko ja absolutnie nie chcę odbierać prawa radnym Prawa i Sprawiedliwości do zabierania głosu. Po prostu stwierdziłem, że nie jest to śmieszne. Dziękuję bardzo.
Też nie jest śmieszne, że traktuje się stanowisko podjęte przez większość radnych o tym, ażeby uhonorować stulecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety w naszym kraju, gestem polegającym na nazywanie ulic nazwiskami zasłużonych kobiet jako jakieś zideologizowanie prac nad nazwami ulic. Jeżeli to, co się dzieje dzisiaj w delikatnym wydaniu jest jakąś karą, to jest to pomylenie pojęć, karą dla radnych, którzy to stanowisko przyjęli, a coś takiego wydawałoby się, że wybrzmiało przed chwilą. Dziękuję. Pan radny Janusz Kapuściński.
Ja chciałbym dodać dla złagodzenia tutaj trendu, w którym idziemy niepotrzebnie, że miałem pewien incydent drogowy i kłopoty pod katedrą poznańską i kto przyszedł mi z pomocą? Właśnie pan radny siedzący obok, Dariusz Lipiński, i poświęcił czas, paliwo. Naprawdę.
Ale ja bym bardzo chciała, żebyśmy się trzymali tematu. Jesteśmy w tej chwili w punkcie sprawy nadania rondu nazwy Świerczewo.
Ale ja zaprzeczam.
Bo to nie było na rondzie Świerczewo.
Ale ja zaprzeczam, że pomiędzy nami są tylko wrogie stosunki. Wręcz przeciwnie.
Dobrze, to
jest wszystko jak najlepiej moim zdaniem.
Pani radna, ale jak będziemy w punkcie różnimy, stosunki pomiędzy radnymi PiS i PO, to wtedy chętnie pana wysłuchamy.
To, że się delikatnie różnimy, to chyba jest normalnym. I tak, tak powinno być. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mateusz Rozmiarek.
Bardzo dziękuję. Chciałem zaznaczyć, że mikrofon mi chyba nie działa, więc prosiłbym w przerwie o kontrolę, bo przerywa mi regularnie już 10. raz, więc zwracam się do informatyków, by na przykład w tej chwili. I odnieść się, że pan radny Lipiński odnosi się do dyskusji na temat ronda Świerczewa, określając ją jako śmieszną, a przypomnę, że te dyskusje mogliśmy mieć już spokojnie za sobą, bo dyskusja na temat ronda innej nazwy toczyła się już kilka miesięcy temu. Przypomnę, że głosami radnych Platformy Obywatelskiej i Zjednoczonej Lewicy wtedy ta nazwa, która wtedy była proponowana, została odrzucona, wobec czego nie uważam, żeby ta dyskusja w tej chwili była jakaś niezasadna. Dziękuję.
Dziękuję pani radna Ewa Emility.
Bardzo dziękuję. Dołączając do tej dyskusji, w której wspomniano o uhonorowaniu i uczczeniu rocznicy uzyskania praw do głosowania przez kobiety, no chciałam zapytać tylko szanowne grono, które optowało za przyjęciem stanowiska, a dlaczego zaprzecza samo sobie? No, najpierw chce, żeby honorować kobiety, a później składa skargi i zażalenia na to, że kobiety są honorowane. No to ja po prostu większego absurdu jeszcze nie spotkałam tutaj, jeśli chodzi o obrady niektórych występowania jakieś tam działania ze strony przede wszystkim pań radnych z tak zwanej Zjednoczonej Lewicy. Dziękuję.
Dziękuję. Wyczerpaliśmy listę mówców. Możemy przejść do głosowania samego projektu. Prosimy o tablicę do głosowania i proszę państwa o oddanie głosu w sprawie nadania rondu nazwy Świerczewo. Kto z państwa radnych? Czekamy na tablicę do głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję. Prosimy o wyniki. 32 radnych było za, jedna osoba przeciw, jedna się wstrzymała. Projekt został przyjęty. I przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to projekt uchwały PU 1228/18 w sprawie nazwania skweru imieniem Józefa Granatowicza. Pan dyrektor Andrzej Krygier, bardzo proszę.
Wysoka Rado, przedstawiam Państwu kolejną uchwałę. Jest to uchwała w sprawie nadania skweru imieniem Józefa Granatowicza. Skwer jest położony na Jeżycach przy ulicy Mickiewicza i Poznańskiej naprzeciwko szpitala Raszei. Patronem tego skweru jest Józef Granatowicz, piękna postać, uczestnik w czasie wojen walczył, w czasie pokoju rozwijał swoje umiejętności lekarskie, chirurgiczne, walczył w armii Hallera, w wojnie polsko-bolszewickiej, w powstaniu warszawskim. Zwieńczył swoją aktywność, był organizatorem i dyrektorem szpitala. Pokazuję Państwu położenie tego skweru. W czasie wydarzeń tak zwanych Poznańskiego Czerwca bardzo aktywnie leczył, chronił mieszkańców i uczestników powstania czerwcowego, ratując często im życie. Rada Osiedla Jeżyce pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. Proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Czy pan dyrektor skończył, przepraszam?
Tak, tak.
A, przepraszam, ja myślałam, że pan dyrektor jeszcze...
Nie.
...gromadzi jakieś papierki,
które chce nam... Przygotowuje się do następnej uchwały.
Oczywiście. Komisja Kultury i Nauki pozytywnie zaopiniowała ten projekt. 9 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, zatem możemy przejść do głosowania samego projektu. Prosimy o tablicę do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję, proszę o wyniki. 31 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt został przyjęty. Pani radna Frankiewicz była obecna i nie wzięła udziału w głosowaniu. Kolejny projekt uchwały PU 1229/18. Jesteśmy w 9 punkcie naszych obrad w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława Jarzębowskiego. Pan dyrektor Andrzej Krygier, bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, przedstawiam Państwu kolejną uchwałę. Patroni dwóch kolejnych uchwał urodzili się na Winiarach, jeszcze jak Winiary nie wchodziły w skład miasta Poznania. Ze względu na to, że na ostatniej Komisji Kultury były kontrowersje co do wielkości skweru, którego patronem jest Stanisław Jarzębowski, zgłaszam autopoprawkę polegającą na tym, że zmieniamy zasięg tego skweru. Te ustalenia zasięgu są uzgodnione z przewodniczącym Rady Osiedla i teraz powiem Państwu o patronie tego skweru. Stanisław Jarzębowski, to jest Rada Osiedla Winiary oczywiście, urodził się na Winiarach, trafił do służby wojskowej, walczył w dywizjonie myśliwskim nocnego, w nocnym dywizjonie myśliwskim tak zwanych lwowskich puchaczy. Był bardzo aktywnym lotnikiem, żołnierzem. Zginął w czasie, gdy w czasie lądowania jedna z maszyn, w której leciał, zapaliła się. W międzyczasie ratował kolegów. Zginął w trakcie tej akcji. Rada Osiedla Winiary pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki nie opiniowała tego projektu z uwagi na to, że na komisji zabrakło, na ostatnim posiedzeniu komisji zabrakło kworum. Natomiast Komisja Kultury i Nauki ma taką procedurę, w której wstępnie opiniuje propozycję nazw przed przygotowaniem już samym formalnym projektu. Także wstępnie Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała pozytywnie ten zamiar, ale samego projektu nie opiniowała. Pan radny, pan przewodniczący Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo.
W imieniu własnym czy klubu?
W imieniu własnym. Myśmy zdążyli przedyskutować jeszcze tą uchwałę, chociaż tak jak pani przewodnicząca mówi, zapewne nie była formalnie przegłosowana i wtedy zwróciłem uwagę na zakres tego skweru, ale mam wrażenie, że to zostało skorygowane w stosunku do projektu 1229,
tak,
który
to
mamy.
To zostało skorygowane.
Tak, czyli cały ten teren zielony będzie skwerem Stanisława Jerzegowskiego. Tak, bardzo dziękuję.
Dziękuję, pan radny Jan Sulanowski.
Dziękuję pani przewodnicząca. Tutaj chciałem też zwrócić uwagę państwa radnych, że Stanisław Jarzębowski przepraszam, trafił do lotnictwa wojskowego 3 RP, właśnie 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu, czyli to on się też wiąże z tą grupą lotników, o których była wcześniej mowa, aczkolwiek on oczywiście do 302 Dywizjonu nie należał. I też istotna informacja zawarta w tym uzasadnieniu, że spoczywa na wojskowym cmentarzu w Exeter w Anglii. No myśmy już sprowadzili Kazimierza Spornego. Pytanie, czy też taka inicjatywa będzie być może w przyszłości dotyczyła Stanisława Jarzębowskiego, żeby go tutaj do Polski sprowadzić. Dziękuję.
Dziękuję pani radna Joanna Frankiewicz.
Dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko dopytać, czy w związku z tym, że skorygowaliśmy granice słusznie, bo tam na początku te granice dotyczyły tylko tego malutkiego skwerku po środku, czy to nie wymaga, żeby nam nie podważono potem tej uchwały, czy to nie wymaga powtórnej opinii Rady?
Aha. Nie.
Dziękuję
nie.
bardzo.
Jest to zresztą uzgodnione w takim trybie roboczym z przewodniczącym Rady Winiary, także nim przedstawiliśmy państwu autopoprawkę, to uzgodniliśmy.
Dziękuję. Nie widzę innych chętnych do zabrania głosu. Nie wiem, czy pan dyrektor chciałby odpowiedzieć na któreś z tych pytań?
Wydaje mi się, że wszystko powiedzieć.
Czyli możemy przejść do głosowania. Prosimy o tablicę do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem nadaniem skweru imieniem Stanisława Jarzębowskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o oddawanie głosu. Dziękuję i proszę o podanie wyników. 33 osoby były za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt został przyjęty. I przechodzimy do kolejnego projektu. Jest to projekt PU 1230, łamane przez 18, w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława Bręczewskiego. Pan dyrektor Andrzej Krygier, proszę bardzo.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. To jest drugi skwer, który powstaje z inicjatywy, jego nazwa Rady Osiedla Winiary. Jest położony w rejonie Koronnej Sokoła. Pokazuję państwu położenie. Wysoka Rado, patronem tego skweru jest Stanisław Bręczewski, policjant z pierwszego komisariatu w Stanisławowie. Został aresztowany, jak wielu oficerów, żołnierzy i policjantów. Przewieziony został do Ostaszkowa i tam został zamordowany. Rada Osiedla Winiary pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. Proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki ten projekt opiniowała, zaopiniowała go pozytywnie. 8 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Pan radny Andrzej Ratej chciałby zabrać głos w imieniu własnym. Bardzo proszę.
Panie dyrektorze, proszę uprzejmie o wskazanie, jaki związek pan Bręczewski miał z Poznaniem?
To znaczy Bręczewski, tak jak i Jarzębowski, urodzili się na Winiarach. Wtedy jeszcze to nie był Poznań, a dzisiaj jest to Poznań. Czyli ma związek poprzez miejsce urodzenia.
Dziękuję. Nie ma więcej głosów. Możemy zatem przejść do zaopiniowania tego, czy do przegłosowania tego projektu. Prosimy o tablicę do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej nazwy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o oddawanie głosu. Dziękuję i prosimy o wyniki. 33 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt został przyjęty. I przechodzimy do punktu 11. Jest to projekt PU 1231/18 w sprawie nazwania skweru imieniem Antoniny Kaweckiej. Bardzo proszę pana dyrektora Kryjera.
Wysoka Rado, skwer, który, jeżeli Rada podejmie tą uchwałę, będzie nosił imię Antoniny Kaweckiej, najsłynniejszej primadonny naszej opery. Skwer leży praktycznie przy Teatrze Wielkim Stanisława Moniuszki. O pani Antoninie Kaweckiej powiem tyle, że najpierw była przez wiele lat, od 1947 roku występowała w takich wielkich repertuarach na deskach Opery Poznańskiej, a od 1971 roku była pedagogiem w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, a później w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Zmarła 5 października 1996 roku. Jest pochowana w Alei Zasłużonych na cmentarzu komunalnym Junikowo. Rada Osiedla Stare Miasto pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. Proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała projekt pozytywnie. 8 radnych było za. Nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała. I pan radny Mateusz Rozmiary chciałby zabrać głos w imieniu
indywidualnym. Tak, bardzo dziękuję. Faktycznie zresztą na upamiętnienie pani Antoniny Kaweckiej czekaliśmy już od dłuższego czasu, natomiast ja nie ukrywam, że akurat nie mogłem uczestniczyć w ostatnim posiedzeniu Komisji Kultury i Nauki. Trochę zaskoczyła też mnie lokalizacja, bo wydaje mi się, że rozdyskutowaliśmy też kiedyś, jeszcze wcześniej, żeby umieścić ją jako ulicę prostopadłą bądź równoległą do Zbigniewa Dworzeckiego, o ile się nie mylę. Tam też miał powstać taki, powiedzmy, drugi artystyczno-poetycko-literacki fyrtel miasta Poznania. No niemniej jednak myślę, że akurat tutaj ta lokalizacja tego skweru też się jak najbardziej broni, bo jednak przy teatrze śpiewaczka operowa zaangażowana nie tylko w Operę Śląską, ale także przede wszystkim od 1947 w Operę Poznańską powinna mieć swoje miejsce. Tym bardziej, że w świadomości poznaniaków jest to jednak chyba wiodąca, powiedziałbym, że pierwsza, którą można wymienić, śpiewaczka operowa tak bezpośrednio związana z Poznaniem, chociaż oczywiście nie urodzona w Poznaniu, ale tutaj mieszkająca i tutaj pochowana także, wobec czego mimo tych wątpliwości związanych z lokalizacją, bo wydaje mi się też, że ulica byłaby bardziej prestiżową dla naszej śpiewaczki takim wyróżnieniem, aniżeli skwer, to jednak wydaje mi się, że można akurat ten przykład lokalizacji poprzeć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie ma innych chętnych do zabrania głosu, także możemy przejść do głosowania projektu. Prosimy o tablicę do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za nadaniem skweru imienia Antoniny Kaweckiej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddawanie głosu i prosimy o wyniki. 33 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał, jedna osoba obecna nie głosująca, zatem projekt został przyjęty. Jest godzina 11.30, ogłaszam przerwę śniadaniową i jednocześnie informuję, że komisja statutowo-regulaminowa na chwilę spotyka się tu z panem przewodniczącym przy prezydium.